Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 603. Ja nazywam się Damian Paluaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, aka SIG. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze.
Bo już od razu z grubej rury, to jest breaking news, powinien taki dżingielek być. Świat obiegła, to chyba wczoraj albo wczoraj chyba, nie?
Wczoraj. Bo dzisiaj nagrywamy, jest 8 maja.
Tak, godzina 16.33 na równoleżniku 0. Ja chciałem powiedzieć, że trochę jestem zszokowany tą informacją i ona się trochę wpisuje w ten trend tych restrukturyzacji, tego optymalizowania z tych studiów, ale no, to było w jakimś stopniu smutne, że Microsoft po tym wszystkim, co spodziewaliśmy się po tej korporacji, okazało się być takim Electronic Arts, ale w tym starym stylu, prawda? Takim, co kupuje studia na masę, a...
Microsoft okazał się tym, czym jest. Ja się tego spodziewałem.
Tak, wrócił do korzeni, tak. Było to zamydlanie, to były piękne słówka, obietnice, czego nie będzie, jak tylko pozwolicie nam kupić Activision.
Pamiętasz ten filmik taki, który był... tam była ta szefowa, I ona mówiła, że tak, w 2006 kupiliśmy Lionhead Studios, no a w 16 ich zamknęliśmy i później drugi głos, nie pamiętam kto to był, mówi, że no nie pozwolimy.
Phil Spencer prawdopodobnie.
Phil Spencer, pewnie tak, masz rację, że już to już jest za nami, no to teraz jest inny rozdział przed nami i otwieramy, pozwalamy, nie chodzi tutaj o rozwój produktów, tylko o rozwój studia, żeby ono się rozwijało, żeby tworzyło jak najlepsze rzeczy, a nie chodzi nam o same najlepsze rzeczy. No i właśnie mamy obraz tego.
Tak. I Microsoft, no właśnie nie, bo to formalnie to pewnie się dzieje, ale ta wiadomość została, no wyciekła do prasy, nie wiem, no bo znaczy, ciężko powiedzieć, że wyciekła, nie wiem, bo to była w wewnętrznej komunikacji Matt Booty, który jest chyba właśnie szefem Xbox Game Studios, czy, no tak, szefem, robić dyrektorem, head of, no, ogłosił, że właśnie no, jest pewna restrukturyzacja potrzebna i w wyniku czego zamykają studia Arkane Austin, którzy niedawno wydali Redfall, oraz Tango Gameworks, które no, z ostatnich gier to oczywiście jest Hi-Fi Rush, tak. Ale dla wielu no to też poprzednie gry studia, nie wiem, między innymi chyba The Evil Within. To jest taki chyba z ostatnich takich większych tytułów, nie? No pewnie tak, znasz więcej.
Nie, dobrze. Bo to było studio, które zrobiło dwie części The Evil Within i zrobiło ten FPP, taki dziwny shooter, co się dzieje w Tokio, opanowanym przez yokai. Kurczę, zapomniałem, jak się on teraz nazywa.
Tokio Ghostwire?
Tak, Ghostwire Tokio, dokładnie.
No, Ghostwire Tokio, tak. No ale wiesz, bo ja oczywiście wrzuciłem w Google Translator całą tą, ten fragmenty tego maila i tam, oczywiście ja to będę czytał tak, jak to Google teraz lato przetłumaczył, bo nie będę tutaj w locie wiesz, tłumaczył, ale to chodzi o tak mniej więcej, że to, co Matt Booty napisał. Te zmiany nie odzwierciedlają kreatywności i umiejętności utalentowanych osób w tych zespołach, ani ryzyka, jakie podejmowali próbując nowych rzeczy. Czyli można tłumaczyć, że wiesz, że okej, no fajnie, że ci goście, czy ci ludzie, twórcy, twórczyni mają talent i chcieli zrobić coś nowego, ale coś nie wyszło, w ogóle jakoś tak nie przebiło się. No ale no to, więc to nie o to chodzi. On przyjmuje do wiadomości, że te zmiany mogą też wpływać na działanie innych zespołów, no nie, które wchodzą w skład ZeniMax i Bethesdy, no bo to właściwie tak jest, że to nawet nie sam Microsoft, tylko to wewnętrznie, nie? Bo ZeniMax, który właścicielem jest Microsoft i właścicielem jest, pod nią jest Bethesda, a Bethesda prawdopodobnie skupi, znaczy nie wiem jak to, czy to jest poza, czy nie, ale wiesz, tam na pewno też się boją o swoje posady, bo też się dużo dzieje, nie? Wiesz, pod tym względem. Nie wiem, czy Starfield był zadowalającą premierą, czy nie, ale to, że ten odbiór Starfield był po czasie w miarę taki jednak stonowany, nie? Że to nie okazał się być kolejny Skyrim, no to też jakiś tam wpływ na te studia mogą mieć.
Podejmujemy... Ja tylko jeszcze wejdę ci tutaj jeszcze w słowo, bo Aha, bo jeszcze dalej chcesz czytać
Nie, nie, w każdym momencie przerywaj mi, bo to jest dłuższy fragment i ja też uważam, że możemy nad każdym zdaniem, którym wypowiada się wypowiedzieć.
Wiesz co, no to jeszcze był taki wczoraj taki tweet Killiego, Jeffa Killiego, że oprócz Arkane Studios, Arkane Austin, Tango Games Works, Gameworks i będą jeszcze dwie. I tam wymienił Alpha Dog i Roundhouse. Ja przyznam się szczerze, nie pamiętam, jakie te studia tworzyły gry. Wydaje mi się, że chyba jeden to był jakiś taki mniejszy...
Nie wiem, gier mobilnych pewnie.
Mobilnych, tak. Natomiast słuchaj, no dla mnie cokolwiek byś nie przeczytał, to już jest, wiesz, korporacyjna gadka i powiedzmy próba, nie wiem, minimalizowania tak, chyba tak trzeba to nazwać, minimalizowania strat. No, tak. No ale czytaj dalej.
No to ja to w tym akapicie jeszcze jest jedno zdanie, później on tam kontynuuje, ale to tak jest, że oni podejmują te trudne decyzje, aby stworzyć możliwość zwiększenia inwestycji w inne fragmenty, elementy ich portfolio. A to znaczy, ja to tak, które redaguję, ale to może nie powinienem tego robić, tylko po prostu skupić się, jak to Google Translate przetłumaczył, i skupić się na naszych priorytetowych grach. Czyli to oznacza, że oni po prostu odcinają te wszystkie projekty, które mogłyby być ciekawe, ale jest mała szansa, że się sprzedam, albo, wiesz, zbyt długo one w tych inkubatorach spędzają i lepiej im będzie zainwestować ten czas w kolejne części Elder Scrolls, kolejne, nie wiem, Starfielda 2, być może, nie wiem, Fallout, który ostatnio bardzo odpalił dzięki serialowi i przeżywa drugą młodość, chociaż te patche, które się pojawiły, żeby, nie wiem, dać na przykład Falloutowi 4 na konsolach 60 klatek, no to one tam więcej chyba złego zrobiły niż dobrego, no ale to już jest inna inszość, nie? Ja to w ogóle też tak odczytuję, że mi się, znaczy ja to też tak widzę i nie chcę brzmieć jak adwokat diabła, tylko próbuję w jakiś stopniu spojrzeć na to z tej strony, że faktycznie, kiedy wydajesz te miliardy, nie, to masz w głowie pewną wizję. I to jest właśnie ta wizja, która polega na tym, że... Bo to tak często jest, że kupujesz studia, które osiągnęły jakiś sukces.
Widzę, że bawisz później... się w adwokata diabła, ale mów dalej.
Tak, i później ten sukces... Te wielkie studia nie mają niby powtórzyć, no bo skoro kupujesz za ileś tam milionów, set, bo wiesz, czy nawet miliardów, tak jak to było z Bungie, to liczysz na to, że to ci się jednak zwróci. To nie jest tak, że chcesz po prostu, wiesz, zaksięgować stratę i mieć markę, no bo to tak, aż tak dobrze nie działa. No to mamy przykład Embracera, który tak działał, nawet oni kupowali, to wręcz można powiedzieć, że patrzyli, hurtowo, jakie, nie? Firmy, tak, bankrutują, które można w pakiecie kupić, jakie marki, na jakich remasterach można zarobić, no i z tym było różnie. Tam też była to optymalizacja, tam też zamykano studia.
Tak, więc ale tam się wycofał inwestor, to było co innego. Tak, moim zdaniem, tak. Wiesz, jaki miał... Teraz tak, income to jest przychód czy dochód?
Income to jest... Znaczy, no tak, profit można powiedzieć, że to jest... Ten,
no dobra, no to na plus... Wiesz, ile w zeszłym roku... Umówmy się, że to zarobek jest, tak? Bo teraz...
Nie, dochód. Income to jest po prostu dochód, nie?
Wiesz, ile miliardów miał... Bo to teraz... Tamten rok 2023 i poprzedni, czyli 2022, to były rekordy dla Microsoftu, jeżeli chodzi o... dochody. Wiesz, ile miliardów dochodu mieli?
No. 72 miliardy.
2 miliardy, a rok wcześniej prawie 73. I teraz wiesz, to są ich dochody i nie wiem, czy to, że jakaś gra nie przyniosła im zysku, jaki liczyli, jeżeli przez ponad rok kisiła się w Game Passie i jasne, możesz, umówmy się, możesz tą grę kupić sobie, tak, i mieć ją, no i wtedy nie musisz mieć Game Passa. Natomiast no myślę, że jeżeli gra jest single player, wrzucasz ją w Game Passa i tak, przez 16 miesięcy, czy nawet więcej, ona jest ekskluzywem i na tym Game Passie cały czas jest, to ludzie nie widzą sensu kupować tej gry w cenie miesiąca Game Passa, czy tam nawet w zeszłym roku to chyba ten Game Pass był po dolara. Moim zdaniem nie możesz, znaczy wszyscy sądzili, pamiętam ten wielki hura optymizm, że Microsoft będzie, zależy mu na budowaniu biblioteki, nie zależy mu na sprzedaży. To cały czas powtarzaliśmy i wierzyliśmy w to, że im zależy na budowaniu biblioteki i rozwijaniu jak najwięcej gier, żeby mieć. Dlatego potrzebują dużo studiów, żeby cały czas dochodziły im gry. Tak? I wszyscy w to wierzyli. Nagle się okazuje, że tutaj będę mówił o Tango w tym momencie, bo rzeczywiście ten Arkane Studios, ten Austin, no to miało ten pech, że zrobiło grę, której nie chciało robić, czyli tego Redfalla, tak?
Tak.
Natomiast...
Ale czy oni wcześniej nie zrobili Preya? Czy Prey nie był ich?
Zabawne, bo chyba wczoraj 10 lat miał Prey, dziesięciolecie. I to ja uważam, że to jest top 3 najlepszych, najfajniejszych gier. Top 3 albo top 5 najfajniejszych gier, jakie grałem na poprzedniej generacji. Ale Tango dostało w połowie kwietnia, jakoś tam 13, nagrodę BAFTA za animację w tej grze. To jest takie smutne, że jest wpis na ich amerykańskim Twitterze jest taki, że właśnie tam otrzymali tę nagrodę. Bethesda się tym chwali, gratulacje, super. I następny jest wpis, że dowiedzieliśmy się właśnie dzisiaj, że zostajemy zamknięci. Ale dobra, masz firmę, znaczy, wiesz, której gra w zasadzie nie miała sensu zarabiać. No może na PC-cie zarabiała, tak? Ale bo ci, co kupili sobie na Steamie, bo sobie cenią to, żeby mieć grę dopisaną do konta Steam, bo wszystkie mają gry tam, to jasne, to kupili, jeżeli chcieli to zagrać. Ale może po prostu kupili tego Game Passa dużego, zagrali, przeszli tytuł i tyle. Nie możesz oczekiwać, przynajmniej tak mi się wydaje, nie możesz oczekiwać od produktu, który dajesz w pakiecie 300 innych tytułów za, nie wiem, 4 dolce, że będzie ci zarabiał, bo każdy wybierze 4 dolce i 399 innych tytułów. Natomiast co jest dosyć smutne, to ty mówisz, że widać, oni tutaj chcą rozwijać marki, a moim zdaniem nie. Dla nich to skreślenie tych studiów to było mają IP, mają Hi-Fi Rush, mają nie wiem, czy razem z Ghostwire Tokyo też jest ich, czy to Sony należy, nie umiem tego powiedzieć, bo nie wiem, ale mają te IP, a studio mogą sobie zamknąć. Tak samo Austin, no bo przecież w Francji jest Arkane, ten główny. I teraz bawi mnie to, że my się tak bardzo cieszymy, czy bawi mnie to. To jest taki tragikomiczny śmiech, że cieszyliśmy się, bo mimo wszystko ja zawsze miałem bardzo duży dystans do Microsoftu, ale cieszyłem się szczęściem ludzi, którzy myśleli, że teraz są takie czasy, że mamy jakiego kuratora, który się będzie, bo mają tyle pieniędzy, że im nie jest potrzebne myślenie Excelem i tabelkami i na pewno ten, wiesz, ciągły zysk, który mają, jest wystarczający. Okazuje się, że nie, że to jest po prostu tak jak każda inna korporacja, zysk, niekończący się zysk, po trupach, możesz szargać swoje imię, ważne, żeby w Excel się zgadzał i akcjonariusze dostali tyle, ile potrzeba. Jestem ciekawy, jak akcje Microsoftu, czy po tym ogłoszeniu im skoczyły, czy nie skoczyły. Natomiast co jest jeszcze, to są te wszystkie kłamstwa, nie? Bo ten cały PR. Ja rozumiem, że się pewnego rodzaju strategia może zmienia, ale im się bardzo często strategia zmienia. I wiesz, mamy sukces Bethesdy, między innymi przez serial Fallout. Jaki Starfield był, taki był, ale wydaje mi się, że też ludzie kupili. Jeżeli on trafi na PlayStation, to ludzie i tak kupią, bo jest masa, są miliony fanów, którzy lubią ich gry ze względu na to, jakie one są, że możesz te przedmioty zbierać, sprzedawać, nosić ten złom, ustawić sobie domek,
nie, no jest wiele osób, które po prostu jest zachwycone Starfieldem i skończyły tego Starfielda i opowiadają naprawdę w superlatywach, no nie, swoje przygody w tym. Ja po prostu, mając w porównaniu inne takie gry, gdzie latamy po tym kosmosie, no nie, uważałem, że Starfield mi po prostu nie dostarczył pewnego uczucia tej eksploracji w kosmosie. Tylko i wiesz, no tam były jeszcze parę innych takich mniejszych rzeczy, no niektóre uważam za trochę archaiczne, no nie? I może one jeszcze przechodziły w Oblivionie, w Skyrimie to już mogłyby trącić myszką, ale tutaj no to już nie przystało, żeby w tym kierunku iść, no nie? Jeśli chodzi o budowę questów i tak dalej, nie? Czy nawet jakieś takie relacje, ale no wiesz, bo ja tylko dodam coś jeszcze do tego adwokata diabła, tak, że a później będę znowu walił po tym Microsoftie. Było tak, że wydaje mi się, wydaje mi się, że to też mogło wynikać z tego, że mimo wszystko Microsoft jednak i Phil Spencer dał dużo czasu tym studiom, żeby jednak coś zrobiły. I popatrz, że jest jeszcze wiele tych studiów, które kupił Microsoft swego czasu, które jeszcze nie są zamknięte, nie? W cudzysłowie jeszcze. Bo na horyzoncie są jakieś gry, które ewentualnie mogą się pojawić, nie? The Other Worlds 2, czy coś w tym stylu, nie? Na przykład od Obliviona, ten Avowed i tak dalej, tak. I tak dalej. Ale chodzi o to, że prawdopodobnie w tym Arkane Austin, może my tego nie wiemy, tam była jakaś taka dziwna atmosfera, że dostarczali jakieś mylne informacje do Spencera, wiesz, jeśli chodzi o tą grę. Obiecywali nie wiadomo co. Być może robili grę faktycznie, której nie chcieli robić. No ale to też pytanie, dlaczego musieli ją robić, nie? No to jest interesujące. I później koniec końców, kiedy ta gra okazała się być takim, czy że nie wypałem, ale była takim pierwszym chłopcem do bicia, no nie? I to nie mówię, że nie słusznie. No to był ten moment, że wiesz, Phil Spencer musiał niemal osobiście przepraszać. Później okazało się, że wiesz, Microsoft, żeby w jakiś stopniu budżet, co jest śmieszne, nie? Bo przed chwilą powiedziałeś, że oni mieli dochód na poziomie 72 miliardów dolarów. Ja, wiadomo, że jako firma, bo nie wiadomo, ile dywizja gier, czy w ogóle dywizja Xboxa przynosi, no nie? Tam ile ten oddział Microsoftowi, czy przynosi same straty, czy nie, czy po prostu są pod kreską, czy nie, czy lekko nad kreską, a taka firma to chce jednak, żeby tam cały czas po prostu tylko złote jajka kury znosiły. Ale był też ten moment, że był taki PR-owy wyciek, nie wiadomo skąd, być może właśnie między innymi od kogoś z Tango, że kilka gier, i pamiętasz, był ten, że te cztery gry mają pojawić się na innych platformach i to wywołało niesamowitą taką PR-ową dramę, która wiązała się z tym...
5 osób zrezygnowało ze subskrypcji.
Nie, no 5 osób może... Nie, właśnie to jest najlepsze, że ludzie po prostu są... chyba, że to jest wszystko na pokaz, ale bardzo dużo ludzi, wiesz, sprzedawało swoje Xboxy albo robiły... No to są filmiki, wiesz, jesteś w stanie, powiedzmy, zniszczyć swojego Xboxa, jeśli zrobisz wiarowy film, który, powiedzmy, obejrzy milion osób, bo ty później za te pieniądze, które zrobisz na tym filmiku, kupisz sobie takich 10. Więc jak ja widzę, że ktoś na przykład kręci film, jak kupuje nowego iPhone'a, tylko po to, żeby wszystkim tym ludziom pokazać, że on go teraz zniszczy, no nie? 5 minut po tym kupieniu, to wiadomo, że on po prostu na tym filmiku zarobi tyle pieniędzy, bo to będzie viral, że to nie jest jakaś strata, wiesz, ktoś nie robi tego w imię jakiejś zasady, że patrzcie, tak, no nie, wypina się na...
Pro publico bono, nie? Albo coś
tak,
takiego,
to jest czyste pod publiczkę. I chodzi o to, że Microsoft musiał wtedy jakoś, wiesz, odgrzebywać się. Pamiętasz ten taki beznadziejny, moim zdaniem, nic nie mówiący, ale być może właśnie przez własne ograniczenia odcinek jakoś tego ich podcastu, nie, xboxowego, w którym i Phil Spencer, tam jeszcze kilka osób musiał zapewniać wszystkich graczy, że tak, nie rezygnujemy z konsol, nie? Nadal będzie sprzęt produkowany. Oczywiście rozwijamy naszą usługę xCloud, nie? Czyli granie w chmurze. Chcemy, żeby też gracze mieli zapewnione...
Ale wiesz, to jest właśnie to, że to jest klepanie jakiejś małej, niszowej grupki jakichś plemiennych pomazańców cały czas po główkach, bo to jest firma i mam tak, mogli powiedzieć, słuchajcie, uważam, że ta gra jest dobra, chcemy, żeby ona trafiła do innych graczy, nie mamy problemu z tym, bo tytuły Sony są u nas, nie mamy problemu z tym, żeby nasze tytuły, te, które uważamy, że są przyszłościowe, warte, żeby mieć jak największą ilość graczy, jak Grounded, jak Thieves of Seas, tak? Czy Sea of Thieves, nie? Tak. Żeby były, bo chcemy, żeby była jak największa baza graczy, żeby ludzie, którzy lubią tę grę, się jak najlepiej bawili. A uważamy, że i Obsidian, i Tango zrobiły takie fajne gry, że chcemy, żeby... I to powinien być koniec komunikatu. Chcecie sprzedawać, nie chcecie niszczyć. Super, róbcie to. Natomiast
szczególnie,
to nie...
że oni dużo gier już wcześniej wydali. To nie jest tak, że nagle Microsoft zrobi coś, co można by powiedzieć, że gdyby to Sony zrobiło, to by był dramat, nie? Że na przykład mówi Sony, nagle ogłasza, że kilka tytułów z ich ekskluzywnego portfolio ląduje na Xboxach, nie? I nagle się okazuje, że nie wiem, God of War albo Ghost of Tsushima, nie? Lądują na Xboxach. No to, wiesz, a to było zupełnie nic nieznaczące i ta drama po prostu tak jakby obrosła już przez to, że nikt nie wiedział na 100%, jakie to są tytuły, bo plotki były, ale nikt nie wiedział. Przecież były takie spekulacje, że to może być Starfield, że to może być jakiś taki inny tytuł. I wiesz, a propos graczy, no nie, że krzykaczy, tak, to jest mała grupa, ale ta mała grupa potrafi wywołać ten efekt, który
robi gnój w internecie, wiem. Tak.
No przecież to, co było ostatnio z Helldivers, nie?
I to się roznosi.
Tak, z Helldivers było podobnie. Ja nie mówię, że nie mieli jakby, nie było słuszności w tym, bo ta ostatnia drama z Helldivers 2 wynikała z tego, nie, że wprowadza się coś, co mnie osobiście bardzo irytuje, czyli dodawanie nawet na konsolach tych launcherów dodatkowych, że musisz mieć dodatkowe jakieś konto, nie? Że odpalasz, nie wiem, Call of Duty na konsoli, to jeszcze musisz mieć konto Activision i tak dalej. Tutaj po prostu chodziło też o to, że dodaje się wymóg logowania na konto Sony, nie, w Helldivers, kiedy ten gra już sprzedawało się w krajach, w których tej możliwości założenia tego konta legalnie nie było.
To
była jakaś taka słuszność.
Ja trochę poczytałem. Tam było troszeczkę inaczej, wiesz. Poczytałem sobie, że tam była informacja od początku, że to konto będzie wymagane, tylko to nie działało. I myślę, że dopiero z premierą Tsushimy gdzieś tam już to dopięli na ostatni guzik. Nie umiem ci, Damian, też powiedzieć, czy to jest, wiesz, słuszny gniew, czy nie jest słuszny gniew.
Ja uważam,
zgadzam,
że tutaj w sumie był słuszny w jakiejś swojej idei, ale generalnie chodzi o to, że czasami ta grupka krzykaczy, no nie, jeśli się dobrze zorganizuje i wykorzysta jedyny argument, jedyne narzędzie, jakie mają, czyli te negatywne recenzje, bo coś, co się przebija, wiesz, tak jak w głosowaniu, nie, że to jest takie jawne głosowanie i wszyscy widzą od razu rezultat tego, nie? Więc Sony się wycofało z tego, przeprosiło, nawet wiem, że to wpłynęło na przyszłą premierę Ghost of Tsushima, bo Ghost of Tsushima też ma wymagać konta PlayStation, nie? Tam Sony, ale zrobili to też tak, że będziesz mógł grać w grę w offline, nie bez tych dodatkowych online'owych elementów, bez zalogowania się na to konto. No nie,
to mylisz dwie rzeczy. Ghost of Tsushima będzie wymagał wykupienia abonamentu PS Plus, żeby grać online.
Nawet na PC-cie, tak?
Tak, bo oni będziesz grał na serwerach Sony i w tym momencie ludzie, którzy mają plusa i grają na PlayStation, byliby poszkodowani, bo nie można grać za free callca. No chyba, że w jakieś tam niektóre gry tam może któreś są, te online bezpłatne jest, ale z tego co wiem, to chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że granie online nie wymagać będzie plusa, launcher będzie wymagany.
No okej, bo to jest ciekawe, bo ja pamiętam, że przecież, znaczy w ogóle biorąc pod uwagę ten argument, że granie online na tym kosztuje, ktoś miałby się przeżywany, to brzmi mi jakby jak jakiś taki ktoś z Sony, jakiś taki szpieg z krainy deszczowców, rozsiewał tą plotkę, że tak naprawdę to jest to, że są jacyś gracze, którzy by się czuli poszkodowani, a wydaje mi się, że nie. Bo od zawsze we wszystkie gry online, które były nawet z crossplayem, jeśli grałeś w nie na PC-cie, czy w Fortnite'a, czy w Rocket League, czy w jakąkolwiek taką grę, gdzie był ten crossplay, chociaż wiem, że nie zawsze ten crossplay działał. Zawsze było tak, że niektóre wielkie firmy powiedział, że nie, nasz crossplay jest
Sony
tylko dla nas.
Na przykład, no właśnie.
Tak, Nintendo też mogło tak powiedzieć, wiesz, bo nie chciało na przykład, żeby się dzielić, żeby nie było tak, że ktoś na przykład kupuje jakieś rzeczy, no nie, które mógłby kupić przez Nintendo i Nintendo miałoby swój, wiesz, tam jakiś jakąś tam część tego zysku. I dlatego to, ja to rozumiem, tylko że po prostu wydaje mi się, że po prostu taki argument, że nagle w online, który w Ghost of Tsushima, ja nawet nie pamiętam, jaki tam jest online, wiesz, ja nie, wiesz, bo jeśli to jest online
jest
na
Legends,
poziomie Dark
Legends,
Souls...
To jest Legends, które polega na tym, że poza główną fabułą masz taki jakby, no nie wiem, zrobioną grę właśnie pod to, żeby z tymi mechanikami sobie grać z trzema przyjaciółmi, biegać i tam wykonywać zadania. Ja nie wiem, Jerry z Konglomeratów to grał, nagrał na tym podcast, także jeżeli ktoś chce, to odsyłam na Konglomerat, wpisać sobie Ghost of Tsushima i wyskoczą wam dwa podcasty na ten temat. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić na chwilę, bo jesteśmy teraz w Japonii. Chciałbym wrócić na chwilę do Tango. Wiesz, co mnie bawi? Bo to jest też tak. Mówiłem o tych kłamstewkach, że są kłamstewka, które No nie są zapomniane, no bo ja powiem w ten sposób. Cały czas sobie gdzieś tam w głowie mam, żeby no, moja córka bardzo dużo gra na PlayStation, tak sobie myślę, że może nie wiem, czy jej drugie kupić, czy może jednak czy może Xboxa. I wiesz, mhm. Xbox ogłasza, że chcemy się otworzyć na Azję. Będziemy mieli jak najwięcej tytułów. I rzeczywiście, w Day One wpadają tam fajne rzeczy, nie? Ja to jest takie, mówię, pewnie to trafi do plusa, ale może wrócić do tego Xboxa, a może nawet tego starego wyciągnąć z szafy mhm, i sobie go tak. podłączyć. Przecież te JRPG-i to aż tak bardzo nie będą potrzebowały tej prędkości, nie? Tej super wyglądu i tak dalej. No i to jest to, że zamyka jedyne studio w Japonii, które stworzyło hit, nagradzany hit, bo ono dostało i Kilisa, i teraz Baftę. Gra, która ma tylko pozytywny oddźwięk. I oni zamykają to studio i nara, nie? Już wiadomo, tam nie ma Shinjiego Mikamiego. Może już były aha. głosy, że to będzie zamknięte tego Shinji Mikami odszedł z Tango. Nie wiem. Natomiast co jest zabawne, bo ktoś tam wrzucał screeny. Niestety nie znam niku, bo to tak sobie przeglądałem jeszcze dzisiaj przed nagraniem szybko, żeby będzie jakieś argumenty do bicia w Microsoft i wrzucał z sierpnia artykuły i wrzucał takie dwa artykuły, które mnie zaciekawiły, że jeden to była wypowiedź Phila Spencera na temat tego, że pozwolili Tango robić nie Evil Within 3, tylko to, co oni chcieli, bo oni stawiają na rozwój studia, oni chcą, żeby ludzie się realizowali i na pewno to, że ta gra się pojawiła, no to jest bardzo duży plus, to jest ważna pozycja dla Game Passa i oni się cieszą i na pewno będą zasoby dla Tango zwiększone. Natomiast jeszcze był taki ciekawy artykuł, że zapewnienie było, że Arkane Austin nie zostanie zamknięte po fiasku, jakim było Redfall, bo oni wierzą właśnie, że ta firma jeszcze ma dużo do zaoferowania, także tam będą kolejne projekty. Wiesz, to są takie PR-owe kłamstewka i wiadomo, że każdy ma takie, ale po co budować taką kampanię na otwieranie się na Azję? Po co opowiadać o tym? Po co robić te wszystkie rzeczy, by z końcem roku fiskalnego jednak to wszystko zakopać? No nie wiem, dla mnie jest to rzecz, nie jest jakaś tam karygodna, ale jest nieprzyjemna, taka wiesz, no tracę zaufanie, ale też tracę sympatię jakąś do marki. Mhm. I ja się zastanawiam na przykład, czy może niechęć PlayStation do Xboxa i to, że na przykład tam się nie pojawiają ich eksy, nie wynika z tego, że oni nie chcą robić interesów z nimi, bo ich model robienia interesów, nie mówię model biznesowy, bo każda korporacja jest nastawiona na zysk, ale może to się Japończykom nie podoba, są jednak korporacją japońską i oni może nie chcą tego, po prostu nie chcą mieć z nimi do czynienia. A być teraz pytanie, czy będą chcieli mieć do czynienia inni twórcy, inne studia z Japonii. Wiadomo, to są pieniądze, ale niekoniecznie będą może chcieli robić im gry dla nich konkretnie, nie? Bo może nie będą widzieli w tym zysku albo jakiegokolwiek zysku, nie tylko pieniężnego, ale w ogóle dla siebie, nie? Mhm.
Tak. Ale wiesz, co jest ciekawe w ogóle, bo tak, a jeszcze tak wracając po prostu do tego kupowania tych studiów i liczenia na to, że te studia będą powtarzać te swoje sukcesy. Dla mnie to jest przedziwne, kiedy studio wyceniane jest na jakieś takie horrendalne pieniądze, no bo to naprawdę tak w tym studiu, co tam jest? No jest marka, tak? Mhm. Czyli jeśli kupujesz jakieś IP, które byłoby na poziomie, nie wiem, no tutaj parabola pewna, nie? Że może zbyt duża hiperbola, że powiedzmy Star Wars, nie? Ale to jest marka, albo jak Coca-Cola. Mhm. Że ta marka jest warta tyle pieniędzy. I nie warci są ludzie i tak dalej, ten skład. Ale jak kupujesz studio i w jakimś tam stopniu się zabezpieczasz, no nie, że ci ludzie mają jeszcze dla ciebie pracować przez 5 lat, powiedzmy, tak? Ale ty tak naprawdę dajesz im dużo pieniędzy, a jeszcze dodatkowo zabezpieczyłeś im pracę na 5 lat. Więc chodzi o to, że oni nie mają tej motywacji, którą by mieli, gdyby sami tworzyli gry i wiedzieli, że ta gra, którą muszą stworzyć, że to zależy od tego, być albo nie być od ich studia, nie? Bo nie są częścią jakiejś wielkiej korporacji, która ma te duże pieniądze, więc to jest to. A druga rzecz jest taka, że czasami jest tak, że studio ci utalentowani ludzie no robią ambitne gry, robią świetne gry, tylko nigdy nie wiesz, co w danym momencie w cudzysłowie zażre. Bo jak Arkane, tylko że to chyba było to Arkane Lyon, nie? To francuski oddział, zrobił Dishonored, nie? No to był hit. Świetna gra, kapitalna, ale druga część, która była jeszcze lepszą grą, już nie była takim finansowym sukcesem. I nie wiadomo dlaczego. Ja nie wiem dlaczego. Wiesz, mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, no bo, wiesz, wydawałoby się, że to będzie normalne, nie? Że lepsza gra pod każdym względem to przynajmniej się sprzeda dwa razy, wiesz, bo to nie jest jak film, czy jakiś, nie wiem, czy jakiś serial, że jak nie obejrzysz pierwszego sezonu, to drugi sezon jest, wiesz, to nie ma sensu oglądać tego drugiego sezonu, więc każdy musiałby założyć, że musisz zagrać pierwszą grę, żeby zagrać drugą, nie? I to samo. No, Prey, o którym mówiłeś, że jest jedną z wybitniejszych gier, i na przykład dodatek Mooncrash, no nie, dla fanów takich rogalików, też nie wiem, czy to był jakiś ogromny sukces, żeby na przykład porównać to do sukcesu Bioshocka, nie? Kenalewina. Jestem bardzo ciekawy, jak na przykład sprzeda się, mówię to, wiesz, nie zasadniczo, jak zostanie odbrany przez krytyków, nie? Czy oni zaakceptują, że to jest świetna gra i ten, ale jak zostanie, jaki finansowy sukces ten Judas, tak? Tak się nazywa ta gra nowa Kena Levina, która ma taki Bioshockowy vibe, nie? Jeśli ona będzie naprawdę dobra i recenzje będą wysokie, ale ona się nie sprzeda, no to będzie to jakiś taki ewidentny dowód na to, że właściwie nie ma co robić ambitnych rzeczy, no nie zakładając, no nie wiesz, z jakimiś budżetami, tylko możesz robić ambitne rzeczy, ale na takiej zasadzie, że masz to jakoś porozdzielane, nie? Że ambitne rzeczy, ale w formie takich gier niezależnych. Czyli coś, że masz powiedzmy jakiś taki pododdział w studiu, tak jak chyba było z Pentinentem, nie? Że to gdzieś to powstawało na boku, mi się wydaje. Że to nie była jakaś taka i główna gra, ale że ona sobie powstawała, że ona wyszła, że się spodobała i to po prostu przedstawiono, tak? Nie, że wiesz, nie wstydzono się, że no, tam wydali tą grę i koniec, nie? Że ja tak to widzę, no nie? Że to też jest pewien problem, nie? I nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo teraz gram, ale akurat nie będę ci akurat o tej grze mówił w tym odcinku, ale gram w Immortals of Avenum, nie? Zacząłem grać i mi się ta gra podoba. Tam jest parę rzeczy, że ona jest taka, taki ma klimat, wiesz, niby fantasy, ale wszystko widać, że jest przez taki filtr młodych, gniewnych ludzi, którzy naoglądali się właśnie takiej współczesnej young adult, nie fantasy, czy coś w tym stylu. Ale sama gra jest bardzo dobra, wiesz, i technicznie moim zdaniem, wiesz, nawet tam jak są jakieś spadki animacji w jakimś takim, że jest dużo eksplozji czy takiego, to mi to nie przeszkadza, wiesz. Ciekawy jest wykreowany świat, więc ja nawet nie wiem, dlaczego ta gra nie osiągnęła sukcesu i trochę uważam, że to jest wina EA, że nie dali, nie wiem, odpowiednich pieniędzy na promocję, że nie mówiło się o tej grze. Być może też ten moment, w którym się ta gra pojawiła, był niefortunny, bo zdaje się, że w tym samym czasie wychodziły jakieś inne mega tytuły, które po prostu zmiotły, jakby zabrały całkowicie, wiesz, uwagę wszystkich graczy i oni chcieli tylko w tamte gry grać. No, taką ofiarą moim zdaniem, mimo że powiedzmy jedną z tych powodów, dlaczego na przykład Jedi, Star Wars Jedi Survivor się nie sprzedało, no to były te kwestie techniczne, nie? Że tam dużo osób narzekało na to, ale mimo wszystko, no to była bardzo dobra gra. I ona później dostała te patche i tak dalej, ale nadal gdzieś, nie wiem, nie odbiła się. Być może ona teraz przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się chyba, albo nie wiem, czy nie w Game Passie. Na pewno jest w tym EA Plusie, czy jak to się nazywa.
EA Access.
Tak, więc no, i ja mam takie wrażenie, że wiesz, że kupują te studia, nie, wracając do tego, kupują te studia, ale i chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, że takim sposobem na kupowanie, i chyba Tencent tak robi, że nie kupujesz całego studia, kupujesz dosyć duże udziały, które dają ci jakąś tam kontrolę, ale nie pełnię władzy, nie, powiedzmy tam do 40%, tak w cudzysłowie, bo ja mogę tutaj siedzieć. I nadal to studio ma pełną autonomię, ale ma dodatkowy zastrzyk gotówki, a ty jako firma, która chce zarabiać na tych grach, które oni zrobią, no bo przecież dlatego inwestujesz, nie, i masz z tego też dywidendy, no to ty to masz, po sobie przez ten procent zapewniasz. Więc właśnie takie kupowanie całkowite studiów moim zdaniem jest błędne, bo ta historia z tym, że tak się dzieje, no nie, że te studia po jakimś czasie, powiedzmy, nie wiem, czy Wena ucieka, czy później po tym okresie takim, no jak było z Bioware, nie?
Ten, stary, ale my jesteśmy dorosłymi ludźmi i ci tam też są dorośli ludzie. Ja nie za bardzo... Wena ucieka. Dostajesz jakąś pensję, tak? Ale dostajesz jakąś premię za wyniki, za dobry odbiór, za oceny na Metacriticu i ta premia taka za ten bonus, on zazwyczaj nie jest jakiś mały. I on jest ma być twoim motywatorem. A nie to, że o, mam bezpieczną pracę, mogę sobie robić, bo to studio ma teraz zastrzyk gotówki, to ja sobie spocznę na laurach. No chyba to tak ma nie wyglądać, no bo jesteśmy wszyscy... No
tak, ale zauważ, że ludzie chcą łączyć się w związki, bo się boją o swoją pracę. I ta stabilność, bo ciepła woda w kranie jest ważna dla nich.
Oczywiście, że tak. Ale to też chodzi o to, związki... widzisz, masz najbogatszą korporację na świecie i ludzie chcą się uzwiązkawiać, bo ta korporacja mogłaby zatrudnić więcej osób i na przykład nie musieliby pracować w weekendy, nie musieliby robić po 10 godzin, po 12 godzin. Wiesz, żyjemy w takich czasach, że ludziom zależy na stabilizacji. To nie jest XIX, XX, początek XX wieku, że wiesz, że robisz w fabryce i całujesz właściciela po rękach, bo daje ci pracę. Masz pewnego rodzaju wiedzę, masz pewnego rodzaju umiejętności, jesteś pracownikiem, który jest poszukiwany, nie tutaj, to gdzie indziej. No a wiesz, że chcesz robić gry, bo to jest twoje, nie wiem, tak sobie wybrałeś, no to i jesteś eksploatowany do granic możliwości, no to druga sprawa. No też myślę, że te wszystkie wykupywania i tak dalej, to też dobrze nie działa na ludzi, że nagle wiesz, że... muszą gdzieś tam się, nie wiem, to było chyba z Activision, że jakiś tam zespół deweloperski się przeniósł, tak, do innego miasta, bo było takie wymuszenie. Wiesz, to są, uważam, że w ogóle związki zawodowe to jest bardzo fajna rzecz dla każdej dziedziny życia zawodowego, dla każdej gałęzi przemysłu, czy w ogóle usług. Ale tak, no niestety
to,
w Stanach Zjednoczonych.
Dwie strony,
tak, ale niestety w Stanach Zjednoczonych związki zawodowe się źle kojarzą, tak? Bo te związki były przez wiele, wiele lat, gdzieś tam w latach 60., 70., 50. były pod bardzo dużym naciskiem grup przestępczych. I czy związek tych kierowców, czy budowlany. I to moim zdaniem też przesądza o tym, że jest wmówiona. Wiesz, niechęć do związków zawodowych, gdzieś tam w kor bycia Amerykaninem, nie?
No bo tam to był właśnie sposób na wymuszanie, wiesz, nacisku, nie? Wiesz, jakiegoś szantażu. A teraz powiedzmy, no, tak jak nam się kojarzą, powiedzmy, związki zawodowe, to związki zawodowe po prostu jednoczą się, żeby jakieś prawa, jakieś korzyści od tych pracodawców, nie, uzyskać. Czyli na przykład, nie wiem, żeby jakieś były podwyżki co roku, czy jakieś, czy pewne rzeczy były zapewniane i tak dalej.
Bonusy od zysku, czy wiesz, czy po prostu gdzieś tam przestrzeganie prawa pracy, nie?
Tak, tak. Tylko, że wiesz co, bo też się zastanawiam. Jest tak, że niestety, wiesz, pracownik pracownikowi nierówny. I wszyscy by chcieli pewnie mieć takich pracowników, którzy zapieprzają od rana do wieczora, nie? Później jest ten, oczywiście ten crunch i to wypalenie i później trzeba brać te sabbatical, czy jak to się ładnie tam mówi, nie? Czyli te takie roczne wakacje od pracy, nie? Żeby nadawać baterię, no bo to jest wycieńczające i w tym rytmie takim nie można pracować, więc ja to rozumiem, że związki zawodowe są też po to, żeby to unormować. Tylko wydaje mi się, że przez wiele lat ten system działał właśnie na tym, że ludzie w pewnym momencie musieli tak zapieprzać, nie? I w momencie, kiedy taka normalność została wprowadzona, nie? Wiesz, te takie, że okej, pracujemy od 9 do 5, czy coś w tym stylu, to nagle się okazało, że pewne projekty nie dowożą, że pewne rzeczy, wiesz, coś się z nimi dzieje i to jest kwestia tego, że pewnie zamiast, nie wiem, zwalniać i tak dalej, to może wypadałoby jakby zastanowić się nad tym, dlaczego tak się dzieje i pewnie się zastanawiają, ale widać, nie potrafią tego rozwiązać i te wszystkie redukcje, no nie, bo ja nie wiem, ile już zostało zwolnionych osób, no nie, w game devie, ale to się liczy pewnie w dziesiątkach tysięcy już, nie? Na całym świecie też pewnie ten spokojnie i wiesz, ja nie wiem, z czego to wynika. Po prostu oprócz tego, że jest jakaś taka optymalizacja tego zysku, albo wiesz, dojść się do wniosku, że okej, bo to też wynikało z tego, że podczas pandemii, był tani pieniądz, gry były popularną rozrywką, nie? Bo nie wychodziło się z domu, więc spędzało się dużo czasu przed konsolą, nie? Tak to tłumaczę oczywiście, mogę się mylić. I ta branża się rozwijała i wszyscy mówili, że patrzcie, no nie, ona jest tak odporna na tą recesję, więc dużo osób się zatrudniało, powiększały się te studia, ale w momencie, kiedy weszła inflacja, kiedy się okazało, że ten pieniądz trzeba zwrócić, nie, te pożyczki, i nagle te stopy procentowe na tych pożyczkach są, no, wiesz, wzrastają, no to nagle zaczął się palić grunt pod nogami. I tych właśnie młodych ludzi zaczęło się zwalniać, tych, co byli świeżo zatrudnieni, czy tych takich, co dopiero zaczynali. Zostawiło się prawdopodobnie tych, którzy byli doświadczeni, bo tych nie możesz zwolnić, nie tak po prostu, nie, jeśli nie chcesz po prostu całkowicie się zwinąć. No i też zaczęto, powiedzmy, znowu zatrudniać nowe osoby, ale na zasadzie już, wiesz, te niższe pensje, no bo wiesz jak jest, jak masz tyle ludzi na rynku teraz szukających pracy, no to możesz obniżyć te widełki płacowe, a jednocześnie troszeczkę zwiększyć wymagania, nie? Że już nie musi być początkujący, już musi mieć, nie wiem, 5 lat doświadczenia, nie? I tak dalej, i tak dalej.
Gdzieś czytałem na Twitterze, znowu się odwołuję do Twittera jako źródła jakiejś wiedzy.
Bardzo dobre.
Najlepsza. Więc czytałem gościa, który został zwolniony chyba z Take-Two i został po 2 tygodniach zatrudniony, tylko że przez inną firmę, jako podwykonawca już, ale przy tym samym projekcie. Więc...
Czyli po prostu jakieś machinacje księgowe, można powiedzieć.
Dokładnie.
No to też jest właśnie interesujące, że z jednej strony liczysz na to, że będziesz miał umowę o pracę i masz tą stabilizację, a z drugiej strony musisz robić to, wiesz, na samozatrudnienie. Samozatrudnienie dla wielu osób, które realizuje wiele projektów, to jest najlepsze, no nie? Bo nie jesteś przywiązany do niczego, po prostu i masz tą umowę o dzieło czy jak to tam jest z tym, więc ja rozumiem, że to nie jest tak, że ja bym, powiedzmy, chciał czegoś zakazać, tylko ta łatwość, z jaką Zachód przeszedł do tego, żeby omijać prawo pracy, to jest niesamowite, bo my mówimy o, wiesz, Stany to są Stany, nie? Oni tam nie mają tego kodeksu pracy, więc oni tam nie mają tego problemu, w cudzysłowie. Ale to się dzieje w Europie, nie? W kolebce jednak takiego, no, nie chcę powiedzieć socjalizmu, bo to nie o to chodzi, ale...
No ale tak, ale... dobrze mówisz, no takiej zupełnie innego podejścia, tak? Do człowieka, do prawa pracy, do eksploatowania pracowników. No jednak... Wiesz, no jak choćby taka Francja, która jest, nie wiem, ich związki zawodowe to walka w latach tam, wiesz, w poprzednim wieku, w latach 60., 70. I to jak oni tam się przez te związki zawodowe mocno szczycą, to jest, tak, no, ja się zgadzam z tym, co mówisz. Tylko, że widzisz, no ja nie wiem, rozumiem, dlaczego na przykład taki deweloper, który, nie wiem, robi grafikę komputerową, jest gorszy od jakiegoś, nie wiem, gościa, który pracuje przy filmie, bo to i to jest rozrywka, i to jest biznes kreatywny. Ja nawet jeżeli to są, wiesz, skórki do Call of Duty, to wiesz, dlaczego on ma mieć na przykład
tak, wiem, mieć zapewnionych w takich związkach rzeczy zawodowych, tak.
Tak, że wiesz, że ma inną stawkę za pracę w nocy, że może co, no, co wiesz, o co mi chodzi, nie?
Rozumiem, dlaczego... tak.
I tutaj też dlaczego mają być w gorszej sytuacji tego
adwokata diabła, nie? Bo nie wszystko, co mówię, to uważam, że wiesz, że to jest gdzieś taki problem, tylko uważam, że taka jest też optyka, nie? W tym wszystkim, tak, z drugiej strony, ale ja generalnie uważam, że ja bym chciał, żeby po prostu pracodawcy przestrzegali pewnych reguł, a ty nie musisz się zapisywać do związków zawodowego, żeby oni przestrzegali te reguły, bo uważam, że na przykład, nie wiem, prawo mogłoby wprowadzić takie rzeczy, że jeśli pracujesz na zmiany, to powinieneś mieć dodatek zmianowy. Jeśli pracujesz w nocy, to powinieneś mieć inną stawkę. Jeśli pracujesz w weekendy, to powinieneś mieć stawki. A to jest tak, że właściwie pracodawca może to sobie w jakiś taki sposób omijać, nie? Księgować, że pracujesz od poniedziałku do piątku, no nie, od 9 do 5, a tak naprawdę jak patrzysz sobie w swoją rozpiskę, to masz ten. Oczywiście to są to się rzadko zdarza, jeśli chodzi o prace biurowe, bo można powiedzieć, że rozluźnił się ten model pracy biurowej dzięki temu, że pokazano, że można pracować z domu i być równie wydajnym, ale też i to też jest problem, no nie, tutaj to jest, wchodzę jako adwokat diabła, że bardzo dużo osób, które pracuje z domu, wykorzystuje to do tego, żeby tak naprawdę zrobić to, co ma zrobić przez godzinkę, dwie, a później mieć 6 godzin, na które mogą po prostu robić różne inne rzeczy, nie? I ewentualnie sobie założę jakąś tam, nie wiem, silniczek na myszkę, żeby się ruszało i klikało, no nie? Jeśli tam są jakieś takie mechanizmy, albo wchodzą na jakiegoś Teamsa i tam coś poklikają, no nie? Raz na jakiś czas, żeby ruch wywołać. I to jest też problem, no nie? Bo później jeśli, widzisz, bo wielkie firmy chcą wszystko optymalizować. I ta optymalizacja opiera się właściwie na tym, i tylko oni myślą, jak to wprowadzić, to co na przykład w swoich magazynach ma Amazon. Czyli wiesz, nie tylko pełna kontrola nad jakimś GPS-em, gdzie dokładnie jesteś, co robisz i mówi ci, co masz robić, tylko że to jest, powiedzmy, praca fizyczna, nie? Ale jest wiele takich firm, które chcą tą pracę fizyczną tak właśnie w pełni kontrolować. I na przykład, nie, żebyś miał kamerę na, wiesz, tak jak policja, nie? Bodycam. Nie dlatego, wiesz, ja oni to tłumaczą, firmy to tłumaczą, że dla twojego bezpieczeństwa. Mhm. Czyli na przykład pracujesz w jakiejś firmie, ktoś cię zaczepi, coś tak dalej. No bo teoretycznie, jak masz kamerę w samochodzie, to nie po to, żeby filmować, jak inni przekraczają prędkość i tak dalej, tylko ewentualnie, jeśli ktoś zawini, to ty masz to na kamerze, nie? W swoim samochodzie, wiesz, masz kamerkę i widzisz, nie? Możesz pokazać to jako dowód. I coś takiego oczywiście ma te, jak to się nazywa, dwie... każdy kij ma dwa końce, nie? Z jednej strony to jest, są pozytywy, ale z drugiej strony wchodzi cały ten motyw tego, że jesteś w pełni uniezwłasnowolniony. Bo jeśli na przykład ktoś ci kontroluje to, co tam, co ta kamera widzi, to mówi, no ale ty już jesteś, powiedzmy, miałeś wyjść na papierosa na 5 minut, a już cię nie ma 15. No nie? I coś w tym stylu, nie? Wiesz, o co mi chodzi, że, że żyjemy w takim świecie, w którym wchodzi taka automatyzacja pewnych rzeczy coraz większa, no nie? Bo ona jest, ale w momencie, kiedy mamy ten niesamowity rozwój tej sztucznej inteligencji, tego jak, no bo ta sztuczna inteligencja, ja wiem, że to niektórzy mówią, że to jest ten model językowy, czy ten, ale ja się tylko pobawiłem tą darmową, no niektórą masz, nie wiem, na Copilot na przykład w Microsoftie. To już tam masz możliwość właśnie tego, żeby, nie wiem, stwórz mi opowiadanie i tam dajesz jakieś punkty, no nie, i tak dalej, i to ci tworzy opowiadanie i robi to zaskakująco dobrze, nie? Wiesz, o co chodzi, że to nie jest koślawym językiem, to ma sens.
Jest koślawym językiem. Ma sens, ale jest koślawym językiem.
No nie wiem, no ja po prostu byłem pod wrażeniem, jak stworzyłem takich kilka takich, wiesz, książeczek dla dzieci o superbohaterach właśnie na takim zasadzie, że ja po prostu tam wrzuciłem parę pomysłów, nie? Mhm. I te pomysły zostały zrealizowane. Wiesz, ja tam stworzyłem jakiś taki półstronnicowy opis. I to zostało, wiesz, przetworzone jakieś opowiadanie. Z grafiką jest podobnie, nie? Wiadomo, że to nie jest idealne, ale do tworzenia koncepcyjny grafik coraz lepsze jest ten. Co jest coraz większe możliwości. Ja wiem, że w tym momencie to jest taki new best thing i wszyscy o tym mówią. Ja o tym mówię, no wiadomo, bo jakby to trochę pasuje do tematu, ale jednak, wiesz, dostrzegam nie tylko, że zagrożenie tego, ale to, że to po prostu jest wykorzystywane przez firmy, bo firmy się zastanawiają, jak wykorzystać tą sztuczną inteligencję, choćby, nie wiem, do wysyłania jakichś takich, no nie wiem, w jakiejś takiej firmie, która by się, powiedzmy, zajmowała pewnymi rzeczami, na przykład, nie wiem, jakieś ponaglenia wysyłasz, nie? I robisz to, normalnie to musiał ktoś to opracować, prawdopodobnie mógłby to jakimś skryptem zrobić, owszem, nie, ale no musiałby to przejść, a dajesz to sztucznej inteligencji i ona może to nawet tak indywidualnie zrobić, że to nie jest tylko, że panie Marianie, pani Joanno, pani coś tam, tylko, że nawet w tekście drobnie zmienić tak, że za każdym razem ten list z jakimś tam ponagleniem czy jakąś informacją jest wysyłany indywidualnie, nie? Wiesz, to jest oczywiście mała rzecz, nie? Ale ja widzę po prostu w to, że wiele osób już wykorzystuje to do pisania maili, no nie, do tego, że napisz za mnie odpowiedź na tego maila, albo zrób mi koncept czegoś tam czegoś. I to się wykorzystuje. I teraz jak pracodawca nie dojdzie do wniosku, że będzie mógł to zoptymalizować, no to tak, pierwsze co pójdzie, nie, to na przykład te wszystkie helpdeski i tak dalej. Już teraz właściwie większość tych pomocy technicznej jest eksportowana za ocean i szczególnie w tych te helpdeski, które są anglojęzyczne, no to właściwie to jest większość, to są Indie, nie? I tyle. No ale zobacz, teraz możesz zastąpić nawet tych tą tanią siłę roboczą automatem, który jest inteligentny. Bo kiedyś to było tak, że ten automat tylko wykrywa jakieś słowo i coś tam cię łączył z jakąś tam inną osobą albo z jakimś tym. Ale teraz jest w stanie z tobą niemal rozmawiać. No bo nie wiem, czy się bawiłeś w ogóle w generowanie głosów albo coś takiego, ale to jest niesamowite. I wiesz, w grach to może być wykorzystane tak, że na przykład, nie wiem, w jakimś MMO spotykasz NPC-a i możesz z nim godzinę przegadać, nie? Bo to wszystko będzie generowane w sposób taki...
Nie jest to dla mnie atrakcyjna wizja, szczerze mówiąc. I trochę powiem szczerze, że im więcej czasu i im więcej widzę zachwytów nad AI, nad tą sztuczną inteligencją, która tworzy obrazki, która niby jest taka kreatywna, to czuję większy niesmak do tego wszystkiego. Dla mnie to jest... Dla mnie to jest etycznie, ja już kiedyś o tym chyba mówiłem, nie do końca jest, tak. Mam zdanie na ten temat, bo dla mnie to jest takie etycznie trochę niezbyt jasne i czyste. I generalnie do jakichś maszynowych rzeczy, nie wiem, tam do wygeneruj mi na podstawie tego mojego modelu, tych 5 modeli, które zrobiłem drzewa, wygeneruj mi 500 kolejnych, żebym mógł zapełnić dżunglę. W Crysisie 4, no to jeszcze w miarę jakoś tam okej, nie? Że ktoś tam i tak by nie zrobił tych 300 czy tam 400 drzewek innych, bo nie miałby na to sił przerobowych i żadna firma by sobie na to nie pozwoliła, ale w momencie, kiedy masz sztuczną inteligencję, no to okej, no to sztuczna inteligencja to może zrobić i ktoś tam to posprawdza, poukłada jakoś, żeby to w miarę wszystko dobrze wyglądało, jakichś dziwnych artefaktów nie było. Ale w momencie, kiedy wiesz, ktoś wpisze, że stwórz mi świat taki dosyć mroczny, trochę jak Dark Souls, trochę jak Beksiński i zrób mi tam 50 takich, wiesz, obrazków opisze i zrobi koncept arty, to nie jest to samo, co wyobraźnia jakiegoś artysty i czy wtedy możemy mówić, że to jest w porządku komuś, no nie do końca...
Znaczy nie, wiesz, no ja się zgodzę z tą, że
jestem w stanie to
miał,
jakoś rozróżnić.
Za książkę i na przykład, to jest nowa książka Stephena Kinga, ale Stephen King po prostu już tak poszedł na twiznę i mówi, dobra, ty już tam wymyśliłem nowy pomysł na coś tam,
no, nawet
ale nie chcę
lampę.
Mi się tego pisać. Tak, to niech za mnie to napisze sztuczna inteligencja, ja się tylko podpiszę. Jak ja miałem taką świadomość, że to bym się czuł oszukany. Mm. Nawet jeśli to byłby już, wiesz, taki model, że faktycznie niesamowicie jest to zrobione. Że,
tak, że wrzucił
że wow.
Wszystkie swoje opowiadania, wszystkie swoje powieści. Ten model doskonale umie naśladować jego styl. I wiesz, tak. No, o tym właśnie mówię.
Jeśli to by było dobre, to bym wolał, żeby jednak on to sam napisał, niż żeby czytać coś takiego, bo tak mówisz, zupełnie inaczej ja myślę o tym, jeśli to jest wykorzystane jako coś dodatkowego, a nie, że ktoś, wiesz, że odbiera się ducha, bo jednak moim zdaniem autor no przelewa coś więcej, no nie, w tych książkach. To nie jest tylko mechaniczne, nawet dobrze coś napisane rzemiosło, nie? Dlatego, wiesz, dobre książki od słabszych książek da się, wiesz, wyczuć, nie? Czujesz po prostu tą różnicę, nie? Czasami nawet ten sam autor, no nie, wiadomo, ma lepszą książkę, gorszą książkę, ale jest ta różnica, no nie? Wiesz, wyczuwalna, jeśli jesteś no, tyle odczytany, że po prostu czujesz, że ci to wali plastikiem, to jest takie książkowe uncanny valley, nie? Mhm. Tak jak powiedziałeś, że dla ciebie tam sztucznie i tak dalej, ale wiesz, ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby na przykład, nie wiem, napisz mi książkę, a mogę się założyć, że jest mnóstwo takich książek, które są jakieś groszowe książki sprzedawane czy na Amazonie, czy na tym, bo widzę czasami jakieś reklamy, chociaż nie klikałem, wieje mi to po prostu Reacherem. Tylko, że ktoś po prostu stworzył Reachera, wiesz, nie Reachera, na takiej samej zasadzie, wiesz, jakby ten sam koncept, ale koleś się nazywał Widow i tak dalej, ale dla mnie to po prostu wygląda, jakby te książki były napisane przez... Ja mogę tutaj teraz wiesz, oskarżać o coś autora, więc ja przepraszam, ale chodzi mi o to, że mam takie wrażenie i być może mylne całkowicie, ale wiesz, o co chodzi, że nie czuję tego, że ktoś może sprzedać serię książek i za, nie wiem, za 99 centów tak po prostu, chyba, że była jakaś, to nie wiem, promocja na Kindle, nie?
Mm-hmm. Ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli chodzi o pisarstwo, no to istnieje dosyć mocno rozwinięty powiedzmy rynek w zakresie cudzysłów ghostwriterów, nie? Którzy piszą i te książki, na przykład Connolly, nie, Peterson, już nie pamiętam, który to jest, chyba Connolly, ma taki styl pracy, że Teraz już chyba podpisują się ci współautorzy, tak. Ale on, że on robi, nie wiem, kilkustronicowy konspekt i, tak. I może podczas pisania to tam omawia, ale raczej jest już bardziej redaktorem, który zamawia książkę no tak. U innego pisarza niż pisarzem.
Tak było też nawet z Tomem Clancy'm świętej pamięci, że przecież on tak naprawdę dużo książek nie napisał, wszystkie książki jego są świetne, ale ile tych serii Toma Clancy'ego powstało, nie? No to więc, a później, wiesz, ten Net, już nie pamiętam, jak się nazywał, nie? Netwatch, nie wiem. Ale była taka seria...
Powiem, tak, serial chyba był z Bakułą nawet, jakiś miniserial, coś mi się kojarzy.
Tak.
No.
No, ale tak już wracając do tego tematu, tych zwolnień, tego, jak myślisz, jaka przyszłość nas czeka? No bo, czy to jest, no bo jesteśmy w tym momencie, no, połowa roku prawie, nie? Jeszcze tam trochę, jeszcze miesiąc z hakiem zostało, więc nie jest tak, że jest już połowa roku, ale zbliżają się wakacje, minął ten chyba rok fiskalny, więc zaczął się nowy, więc być może będzie cisza, ale czy jesteś w stanie jakby tak, nie wiem, przewidzieć, albo tak, czy obawiasz się czegoś, że coś jeszcze może się wydarzyć?
Niczego się nie obawiam, jeżeli chodzi o game dev, moim zdaniem będą fajne gry, natomiast wiesz, część lewicowego mojego serca mówi, a może inaczej, lewicowa część mojego serca mówi, że powinienem tym ludziom jakoś tam
lewa
współczuć.
Lewa
komora mówi, żebym współczuć, no bo to są zwolnienia, tak. Że to jest, wiesz, tragedia dla rodziny i każdego, który dotyka taka rzecz, no to jest przykre, tak? Mhm. A z drugiej strony sobie zawsze myślę, czy jakiś deweloper w Stanach Zjednoczonych w ogóle przez sekundę myśli sobie, że nie wiem, mam ciekawe, czy odbiorcy moich gier to stracą pracę i muszę im współczuć. Nie, to wiesz, to jest, każdy jest jakąś tam indywidualnością i jego nie będzie obchodziło, że Damian, twoja firma będzie miała zwolnienia i ty ciebie zwolnią i on tak. Nawet mu przez myśl nie przejdzie, że gdzieś tam w Irlandii jest taki gościu, który gra w jego gry, który ma podcast i opowiedział o tym, że jest mu przykro, że są zwolnienia, a teraz jego zwalniają. Nie, stary, to jest, wiesz, to jest jakaś to taka trochę dziwnego rodzaju empatia, którą mamy w budowie, bo jesteśmy dobrymi ludźmi i to wypada nam współczuć.
Znaczy tak, to jest empatia, to jest ta część lewicowa, przepraszam, lewa komora, ale lewa prawa komora, która mówi mi, że to jest wielka szkoda, że nie będę mógł od tych twórców, że to studio już nie zrobi kolejnej części albo kolejnej fantastycznej gry, którą ja lubię, tak? Dlatego tak, wiesz, ja pamiętam, bo płakałem po Westwoodzie, nie? Westwood Studio, płakałem po
Black Eyes.
Może tak, bo płakałem po Mythic Entertainment, gdzie okazało się, że Warhammer Age of Reckoning no niestety nie okazałby się być drugim
Sony
drugim,
Studios, to Tokio Studio, nie, w Tokio, co PlayStation zamknęło takie swoje studio.
Psygnosis, ten Liverpool.
W Tokio Sony PlayStation Studios, już kurde, teraz nie pamiętam, ale takie dosyć znane, uznane, oni zawsze przy tym razem z Team Ico współpracowali. Nie wiem, czy nawet nie PlayStation Studio, było ze 2 lata temu zamknięte, też weterani. Mhm. Tylko, że akurat tam, widzisz, no, oni robili takie gry na przykład na PlayStation, te takie wszystkie, jakby to ładnie ująć, breakthrough, takie mniejsze gierki, które robiły taką furorę, nie? No ale w momencie, nie wiem teraz, czy rzeczywiście sens było trzymania tych ludzi, którzy tam grzybali przy projektach i jeżeli mamy tyle indyków na tym, na...
No tak, tak. Ja bym chciał, żeby te osoby w jakimś stopniu udało się właśnie tym zdolnym ludziom, bo to jest bardzo młodych, którzy zaczynają, ale mają fajne pomysły i jest dużo gier takich, które wprowadzają jakieś świeże pomysły albo realizują jakieś pomysły, ale wiesz, nadrabiają tym, że nadrabiają pomysłem, ale są robione na jakichś takich różnych makerach albo jakieś takie proste. Czasami mają wręcz prostacką, użyję tego brzydkiego słowa, grafika, ale... jednocześnie pokazują talent.
My gramy w Robloxa sporo z moją córą, w sensie no ona gra, no bo to jest tam są gry jednoosobowe, ja tam zawsze gdzieś tam obok niej jestem i ona mi pokazuje różne rzeczy i tam to są, wiesz, ja już o tym mówiłem przy okazji podsumowania, że tak. Roblox wszedł na PlayStation, młoda przyniosła z przedszkola o tym Robloxie, sprawdziliśmy, co to jest i ona jest zachwycona tym, że tam jest, wiesz, tam jest banalna grafika, wręcz czasami ordynarna, prymitywna, ale ona jest zachwycona wieloma pomysłami i,
I te pomysły...
ja też jestem w stanie powiedzieć, że to są fajne rzeczy. Ja na przykład nie byłem w stanie zrozumieć tego multiplayera asymetrycznego, tak? Że jest jeden potwór na przykład, a kilka osób, które albo tam uciekają przed Jasonem Voorheesem, albo nie wiem, przed Predatorem. Nie byłem w stanie zrozumieć tego fenomenu. Dla mnie to nie było za bardzo coś ciekawego. No a ona właśnie wynajduje takie sobie gry, gdzie tam właśnie jest, nie wiem, dom i dzieciaki uciekają przed jakąś nawiedzoną staruchą, czy Sadako z ringu, oczywiście nielicencjonowaną, nie? Czy wiesz, muszą się przedzierać przez labirynt i jak przejdziesz już ten labirynt, to możesz zostać jednym z tych, którzy w tych labiryntach polują, nie? I zabijać graczy. Więc wiesz, jej się to strasznie podoba, bo ja zrozumiałem ten fenomen, że to jest wielka frajda, gdzieś tam taka kooperacja, gdzie nie ma żadnej dźwiękowej ani czatu, a mimo wszystko te dzieciaki, bo myślę, że to są dzieciaki, nie dorośli, te dzieciaki tak, się tak. Jakimś tam trzy podskoki, to znaczy, że on będzie przewodził i wszyscy biegną za nim, nie? Jestem zafascynowany tym, co oglądam, także masz rację, jest masa i to wydaje mi się, że też robią młodzi ludzie bo odczytuję to, wiesz, nawet trochę bardziej załapałem ten cały, nie wiem, obecny nurt w memach, nie? Dzięki temu, bo widzę różne rzeczy, widzę różne obrazki, później sprawdzam, co to jest i dzięki temu już coś więcej wiem na ten temat, bo widzę to w Robloxie, a to jest zupełnie inne pokolenie niż my, niż w ogóle podejrzewam, że niż wszyscy słuchacze tak. Fantasmagierii, chyba, że słucham ze swoimi dziećmi. Natomiast zgadzam się z tym. Ludzie są, którzy mają pomysły i fajnie by było, gdyby je mogli realizować w bezpiecznych, przyjaznych warunkach, no ale to się chyba nie zapowiada. Moim zdaniem w Giereczkowie nie szykuje się jakiś, nie wiem, jakiś kolaps nie będzie, bo dużo gier nadal jest fajnych, zapowiedzianych, dużo fajnych gier wychodzi, jest w co grać. Nie sądzę też, że żebyśmy, znaczy my będziemy pamiętali, ale nie sądzę też, żeby to wszystko obeszło takich, wiesz, jakichś tam graczy, którzy są nie tak bardzo w temacie, nie? Że po prostu raz na jakiś czas sobie odpalają jakąś grę i to, że jakieś japońskie studio czy jakieś studio w Teksasie zostało zamknięte, a zrobili jakieś gry, czy może grałem, to było fajne, no to wiesz, to my to tak podchodzimy do tego, ale my jesteśmy, nie wiem, jakimś tam promilem pewnie takich bardzo, trochę bardziej świadomych ludzi, którzy o tym chcą rozmawiać, którzy chcą o tym słuchać, tym się interesują. Wiesz, na przykład... Tak jak z piłką nożną czy z koszykówką. Jest masa ludzi, która obejrzy sobie mecz i mówi, że lubi piłkę nożną, ale niekoniecznie kupują gazety na ten temat, niekoniecznie sprawdzają tabele i niekoniecznie wykupują sobie pakiety jakieś tam, wiesz, żeby oglądać jakieś ligi, które są mało komu znane, bo gra tam jakiś zawodnik, którego lubią, nie? Także ja myślę, że nic się nie zmieni, zwolnienia będą...
Ja bym sobie życzył, żeby, wiesz co, te dramy takie, bo to jest tak, że żyjemy w świecie, w którym jest drama tygodnia, czasami nawet drama dnia, i ludzie zapominają o tym. I to jest tak, że są rzeczy, które są dosyć ważkie, ale i tak gdzieś przemijają, nie? I to jest ciekawe, bo wiesz, jeszcze tam parę tygodni czy miesięcy temu była ta drama... Chociaż nie wiem, czy to drama, ale kwestia z tego, że jednak Switch 2 nie będzie w tym roku, bo się koncentrują na gry. Teraz jest, nie wiem, czy ekscytacja, czy też jakiś element dramy, że jednak zapowiedzieli, że będzie w 2025, albo jakoś tak, że nawet nie, że powiedzą. Pod koniec, tak, do końca tego roku fiskalnego, a ten rok fiskalny się zakończy w marcu 2025, więc jest mnóstwo czasu, nie, na to, więc tak naprawdę nic z tego nie wynika, więc i szczerze mówiąc, że chciałbym, żeby te dramy, oczywiście, żeby one nie były aż tak agresywne, albo jakoś takie te, że koncentrowały się na tym, na przykład, że na przykład jakaś taka gra jest zbyt popularna i dlaczego, nie, na przykład dlaczego ten Stellar Braille jest taki popularny, nie, i wiesz, to najzapewniejsze jest to, że jest bardzo trudno dyskutować tym, bo wszyscy koncentrują się na jednym elemencie i ten element im przesłania cały to bogactwo, w tym ta gra jest, nie? A uważam, że nie ma nic z tym złego, nie? Że że jest bohaterka, która wygląda jak wygląda, skoro tak sobie twórcy wymyślili, taką sobie koncepcję stworzyli. I to nie jest tak, że wiesz, trzeba bronić tę grę, że ona jest tak dobra, że nawet jeśli grałbyś, nie wiem, tym Ferdkiem kiepskim, tak? I on, bo ta gra jest tak dobra, że wiesz, nieważne jak ta postać wygląda. No, ważne, nieważne, nie? No twórcy mieli taką wizję, tak ją zrealizowali, no. No, jeśli bierzesz do swojego filmu aktorkę po castingu, to nie, która ma pewne walory, wiesz, nie tylko świetnie gra, ale też w pewien sposób wygląda, to nie możesz zarzucać reżyserowi, że chciał te, wiesz, walory wyeksponować, nie? Czy coś w tym stylu. No to, ja wiem, że to jest absurdalny trochę przykład, ale mnie
nie, nie jest,
zmęczyła ta dyskusja, no nie, na temat Stellar Blade i tego, że trzeba, że ci, którym się ta gra podoba, muszą ją bronić, a znowu ci, którzy mają inne zdanie, też muszą jakby liczyć się z tym, znaczy liczyć to jest mocne słowo, ale są atakowani za to, że mają inne zdanie. A ja się uważam, że każdy może mieć po prostu swoją opinię na ten temat, bo opinia jest wiadomo, jak pewna część ciała i każdy ma własną, ale wiesz, grajmy i pozwolimy innym grać, no, że tak się wyrażę i cieszyć się tym, to nawet ty kiedyś powiedziałeś chyba, że po prostu grajmy w to, co nam się podoba, no nie? Postaciami, jakie nam się podobają i tyle.
Ostatnio gram w sobie w South Park Kijek Prawdy, bo
klasyczek,
którego nigdy nie przyszedłem, jakiegoś czasu leżał na dysku, a że robię sobie po prostu czyszczenie dysku i przechodzę gry, które leżą, to właśnie padło na South Park i bawię się dobrze. Natomiast Liliana, moja córka, mówi, czy to jest ta gra, ta bajka dla dorosłych, co dzieci nie mogą mówić? Ja mówię, tak. A czy może zobaczyć? Ja mówię, tak, jasne, możesz zobaczyć. Nie pokażę jakiejś tam mocnej rozgrywki, ale pokażę na przykład, no nie wiem, to tam, że to się robi prawą gałką, nie? Mhm. Pokazuję jej swoją postać. Ona mówi, czemu zrobiłeś swoją postać łysą? No ja mówię, że bo ja jestem łysy. No nie, więc ja mówię, ale tak właśnie to też jest taki na przykład, nie wiem, no jestem łysy, tak sobie zrobiłem, ale to też taki jest mój, na przykład sobie pomyślałem, ciekawe czy są faceci, którzy się wkurzają i bluźnią na gry, gdzie grasz facetem, który ma włosy. Oni są łysi, ja nie jestem łysy, bo ja jestem zgolony na zero, nie? No, ale tych włosów już też jest mniej, ale żeby to wyglądało w miarę estetycznie, no to ale są faceci, którzy są po 30, już są łysi i mają... Wiesz, nie tylko takie zakolaje jak ja, tylko mają już, wiesz, aureolę taką jak ten. Ja mówię, ciekawe, czy oni się wkurzają, jak widzą Nathana Drake'a. I czy idą i piszą, że to jest jakieś spełnianie damskich fantazji o facetach, którzy mają pięknych brunetach.
Przecież on po prostu jest tak przystojny, ale nie jest zbudowany jak Conan, więc też nie można mieć takie, wiesz, że Boże,
ale jest
że on
wysoki,
ma nierealistyczne ciało.
Tak, ale jest wysoki, jest wysportowany, robi takie rzeczy, a ja jestem, kurde, nie wiem.
Ale wiesz, to też jest tak śmieszne, że ty to dostrzegasz.
Londynem.
Tak, i my o tym mówimy, ale największe brytyjski. Dramy, no, wygląd bohaterek, że ktoś się oburzył, że jakaś bohaterka wygląda inaczej, nie, to kręcą to kręcą faceci, to jest ciekawe.
Serio?
Bo na przykład, bo wiesz co, ja przykład, może to jest jeden przykład, no nie, ale jest jedna ze słuchaczek, która skomentowała pod ostatnim odcinkiem, że nie chcę tutaj mówić kto i tak dalej, bo nie, może sobie nie życzę, ale generalnie powiedziała, że gra, świetnie się bawi i bohaterka jej się bardzo podoba. Wiesz, i to jest to, że tu jest cała dyskusja, no nie, ja też na Twitterze i pewnie też znasz osoby, które gdzieś tam na tym Twitterze, no nie, wyrażały swoje poglądy, ale ja sobie myślę, kurczę, czy to jest największy problem tej gry, że ta postać wygląda, jest przeseksualizowana i że ma zmienne ciuszki, kiedy w Baldur's Gate 3, i to też mówiłem, powtarzam się teraz tym, możesz nie tylko rozebrać postać do naga, to możesz konfigurować dowolnie wszystkie części intymne.
To tak jak
i możesz nago latać.
W Konanie.
Dokładnie. Tak. No w Konanie był problem, że musieli zredukować wielkość
różnych części
kobiecych
ciała.
Piersi. Tak. No. I męskich onder. Nie, no żartuję tak, oczywiście, ale to jest coś takiego, że ja rozumiem, że można pewne rzeczy wprowadzać, żeby były, bo ja na przykład uważam, że postaci powinny być jak najbardziej realistyczne, skoro dojdziemy do tego, ale też bardzo estetyczne. Ale jeśli mam generator postaci, tak jak był w Skyrimie, tak jak był w Falloutie i chcę sobie zrobić łysego gościa, który ma zeza, no nie, i ma, nie wiem, jedną brew, to mogę, no nie? I wiem, że po prostu są ludzie, którzy mają, szczególnie jak streamerzy, którzy tworzą takie postacie dla jaj i to jest fajne i wcielasz się w tę postać, to jest zabawne. Dlatego ja w ogóle Uwielbiam też gry, które dają ci tę możliwość stworzenia postaci od podstaw. I ja lubię te kreatory. Ten ostatni kreator właśnie w Roninie też mi się bardzo podoba, bo jako fan na przykład pewnego aktora japońskiego, to mogłem sobie stworzyć, żeby on tak wyglądał, jak wyglądał, nie?
Mogłem
sobie
Takashi Kitano.
Tak. I mogę sobie stworzyć... nie. Takashi Kitano? A kto to jest, jak wygląda? To jest Takashi Kitano.
Nie wiesz, jak bit Kitano wygląda? No, no to teraz...
Nie, mi chodziło o ten... Ja zawsze zapominam nazwisko, no nie jak wymawiam, ale chodzi mi o... o tego, o Hiroyuki Sanadę.
Mhm, no rozumiem.
Bo ja go uwielbiam. To jest jeden, to jest mój ulubiony aktor japoński, no nie, bo wiesz, jakby nie tyle, że wychowałem się na filmach, ale on jest, on się pojawiał i w amerykańskich filmach,
wiem, no tak.
I w japońskich, więc on jest, i on jest, i wiesz, w Ostatnim Samuraju, i jakiś tam, wiesz, i w Johnny Wicku, no i teraz gra
Mortal
w Shogunie.
Chyba? No i w Shogunie.
Tak, tak. Więc on jest po prostu znany, nie? Więc, ale wiesz, ja uwielbiam kreatory postaci, szczególnie te kreatory postaci, gdzie mogę zrobić gościa, który ma, wiesz, może nie ma dużej klaty, może ma lekki brzuszek, ale ramiona ma takie, wiesz, nabite, takie, że silnie, wiesz, taki, wiesz, żebym przypominał mnie oczywiście, nie? Wiesz, w tym procesie. Ale nie, no ale ja to rozumiem i jak gdybyśmy tylko mieli takie dramy, to byłoby fajnie, bo one się odbijają tylko kosztem tych internetowych społeczności, nie? Ale kiedy no, źle się dzieje w game devie, no to jest oczywiście przykro, ale ja chcę wierzyć, że świat nie znosi tej próżni, tej pustki, no nie, że ta energia nie, tych młodych, zdolnych ludzi, jeśli oni mają naprawdę pomysły, że oni się gdzieś tam odnajdą, coś stworzą i to się uda, no nie, bo wiesz, nie każda gra się przebije oczywiście, którą stworzą, ale każda gra, którą ktoś stworzy, dokłada się do portfolio. I jest mnóstwo studii, którzy nie interesuje się, czy jesteśmy po jakichś studiach, no nie, game devowych, czy na Uniwersytecie Jagiellońskim skończyliśmy kierunek twórstwo gier, tylko jednak to, że nie wiem, pracowaliśmy nad kronikami Mortany, czy coś w tym, czy jak to się nazywa.
Dodatek do Gothica drugiego. Mhm.
Tak, który jest z tego, co ja tylko słyszę, to aż mnie normalnie korci, żeby w to zagrać, bo nie słyszałem ani jednej negatywnej opinii.
Ale to słyszałeś tę opinię od fanów Gothica drugiego.
Nie, no słyszałem ludzi, którzy w ogóle nie grali w Gothica. Nie, którzy nie grali w Gothica i którzy skoczyli, dlatego że tam podobno i aktorzy są, wiesz, i tam głos, tam wszystko jest stworzone, to jest niesamowite. No ale też to jest temat rzeka. Ale skoro wspomniałeś o tym, co ostatnio grasz, to zapytam się,
mamy czas, Rafale. To jeszcze ci powiem.
Tak, mamy jeszcze chwilkę, to możemy, tak.
I mam, powiem o grze, którą miałem przygotowane na poprzednie nagrania, że była majówka i tam, wiesz, że nie dotarłem, bo był wyjazd, także mam jedną grę, którą przyszedłem, to jest nowość z zeszłego chyba miesiąca, z PS Plusa weszła do premierowo do tego wyższego tiera, Tales of Kenzara /Zao. I jest to Metroidvania, która osadzona jest w Afryce, gdzie kierujemy szamanem i jest to oparta właśnie o wierzenia, mity z Afryki Środkowej. Dodatkowo smaku, moim zdaniem, nadaje tej grze to, że mamy właśnie dubbing, jednym z tych języków... Nie w Swahili, wiesz co, w jednym z tych języków właśnie afrykańskich, tylko wiesz co, ja nie jestem w stanie powiedzieć, w którym, bo nie zapisałem sobie tego, a wiesz, ta grupa tych języków jest dosyć duża. Nie wiem, ile ich jest, ale tam kilkadziesiąt chyba w tych języków bantu jest i ja po prostu nie wiem, w którym. Nie spisałem tego tak, że nie będę teraz wymyślał. Więc to ten dubbing i ten setting jest klimatyczne. To jest coś, czego ja osobiście chyba nie widziałem w grach poza osadzenia akcji w Rezydencie 5, to tej takiej głębokiej Afryki, to nie widziałem. Far Cry 2 nie grałem, a zazwyczaj jak mamy tę Afrykę, no to raczej tą północną, gdzieś tam Egipt i okolice pustynne, a tutaj mamy przekrój przez sawanę, przez dżunglę, przez też trochę pustynnych klimatów, jakiś wulkan, także pozostałości po jakiejś dawnej cywilizacji, ruiny, bo właściwie tych postaci, które tam spotkamy, jest kilka. Gra jest w estetyce ostatniego Prince of Persia. Także to jest trochę bardziej... chyba to było, tak nazwaliśmy ją, ten Prince of Persia, w takiej estetyce trochę Fortnite'a, ta postać jest. I rzeczywiście ten zał też podobnie kolorowy, podobnie wyglądająca postać. Co jeżeli chodzi o gameplay? Mamy dwie maski, jedną niebieską, drugą czerwoną. Niebieska pozwala nam strzelać. Natomiast czerwona pozwala nam zadawać ciosy i te umiejętności, które zdobywamy podczas gry, one są przypisane do masek, właśnie zamrażająca strzała, która zamraża na przykład rzekę, dzięki temu możemy wchodzić po powierzchniach, albo ściana wodospadu zmienia się właśnie w ścianę, po której możemy się odbić. Jest przypisane do maski niebieskiej na przykład, ale rozbijanie powietrzu zmienia się taki projectile, to jest taki z daszem, nie? No to jest przypisane do czerwonej, w związku z czym musimy sobie i podczas walk, i podczas eksploracji dosyć mocno lawirować między tymi maskami. One są, ich zmiana to tam pod L1 jest, nie? I tak to wygląda. Zdobywamy jakieś tam, wiesz, breloki, załóżmy, nazwijmy to breloki, które dodają nam jakichś tam dodatkowych perków, ale raczej to są takie perki, które urozmaicają nam nasze te umiejętności, albo trochę więcej dają nam energii, trochę inaczej tą energię możemy pozyskiwać, na przykład otrzymując obrażenia, tą energię specjalną do wprowadzenia specjalnych ciosów, bo mamy, oprócz tego, że mamy pasek właśnie życia, to jest pasek energii. Jest trochę zagadek środowiskowych, które jakoś szalenie trudne nie są, albo na przykład to tam polega na tym, że musimy przepchać jakąś tam, powiedzmy, platformę, po której będziemy mogli wejść gdzieś tam w międzyczasie, musimy zdążyć tam dobiec. Natomiast jeżeli chodzi o zręcznościowy element, bo jeszcze do walki dojdę, to ta gra jest fajna. Jest sporo takich wyzwań. Jeżeli chcemy ją wyplatynować, to musimy przejść pewnego rodzaju właśnie korytarze, które ukrywają chociażby właśnie te breloki, te talizmany, które sobie tam gdzieś dowieszamy. I one potrafią napsuć krwi. Dodatkowo mamy takie sekwencje, gdzie uciekamy, że coś nas goni i my musimy właśnie, korzystając z podwójnego skoku dasha, szybowania, przejść przez jakiś tam cięższy labirynt. Nie jest to poziom trudności, jaki był w niektórych, w White Palace na przykład, w moim ukochanym Hollow Knightie. Natomiast no jest to jakieś wyzwanie i te momenty tam trzeba powtarzać. Jest to o tyle trochę frustrujące momentami, bo to sterowanie nie jest też tak dobre, jak było zrobione chociażby w Hollow Knightie, więc nie zawsze mam wrażenie, że wszystko, co ja chciałem robić, to przekazywałem. Znaczy, nie, pad jakby nie odbierał pewnych moich, a właściwie nie, pad rejestrował moje pewnie to, co robię, natomiast gra miała takie momenty, że interpretowała to inaczej.
To duży problem moim zdaniem, bo ja w ogóle uważam, że responsywność w takich grach, metroidvaniach, jest wręcz kluczowa. Szczególnie, znaczy, ja nie wiem, czy to są jakieś walki z potężnymi, złymi, wielkimi bossami.
Są, ale akurat przy walkach tego nie miałem, tylko miałem to przy... Mówię, albo nie do końca odczytałem dobrze... Znaczy, wiesz, przyszedłem grę i mam platynę, także ostatecznie to skończyłem, ale... między jedną próbą a drugą uważam, że na przykład nie robiłem żadnej różnicy, a moja postać się inaczej zachowywała. Na przykład, wiesz, chodzi mi o to, że musisz przy trzymaniu klawisza skoku, nasza postać zaczyna glide, nie szybować zaczyna. I to nie zawsze działało, co jest dla mnie dziwne, no bo pad do PlayStation DualSense nie jest jakiś tam, że wyróżnia stopnie nacisku, tylko jest zero-jedynkowy, nie? Albo jest wciśnięty, albo nie, jest niewciśnięty. Więc pomyślałem też, że mój pad jest uszkodzony i zmieniłem na drugiego pada. I na drugim padzie to też się przytrafiało, aczkolwiek mówię, to są jednostkowe przypadki. To nie jest tak, że wiesz, nie możesz przejść jakiegoś etapu, bo gra bo źle w tym momencie odczytuje. Tylko właśnie to jest ten moment, że czasami jej się zdarzy. I to jest rzeczywiście wada, aczkolwiek mówię, może to być wina moja, może ktoś tego w ogóle nie miał, albo na przykład
ja gdzieś tam... Ale jak zrobiłeś platynę, to nie może być aż tak spory problem.
No nie, jest... nie, oczywiście. I to nie jest długa gra. Ona myślę, że jest na maksymalnie 10 godzin, jeżeli chodzi o takie po prostu przejście bez cofania się i szukania jakichś znajdziek, bo jasne, jest sporo rozwidleń, ale często jest tak, że jak już się skończy daną krainę, bo to są takie właśnie jakby biomy, nie? To naprawdę do tych niektórych znajdziek mamy moment i sobie możemy tam przeskoczyć. Więc ja po zakończeniu gry miałem naprawdę... Ona mówi zresztą w momencie, kiedy już jest koniec, to ona mówi, że to jest punkt bez powrotu. Czy nie masz czegoś do zebrania, to naprawdę do niewielu rzeczy miałem tak naprawdę musieć wracać. Ale to też jest o tyle fajne, że wiesz, że tam jest taka mapa, która jest bardzo dobrze, dobrze jest odwzorowana i wiesz, ja grałem zaraz po premierze, więc żadnych poradników, żadnych nie sądzę, żeby były, nawet nie sprawdzałem. Więc miałem sporą uciechę, jeżeli chodzi o przybliżenie sobie tej mapy i zastanawianie się, gdzie tu jeszcze może być coś. Więc tam trochę też czasu mi zeszło, ale jeżeli na przykład ktoś sobie do tego etapu, punktu bez powrotu dojdzie i będzie miał coś jeszcze niezebrane i zajrzy sobie w poradnik, to jakiejś tam wielkiej straty też nie będzie i na pewno to szybciej pójdzie. Natomiast ja mówię, gra jest może na 10 godzin i jest fajna muzyka afrykańska i jest fajny setting, fajna ta mitologia. To jest historia o stracie. Generalnie to jest o stracie, o przechodzeniu żałoby, o stracie ojca, i to właśnie twórca tej gry, który tam odpowiadał chyba za, no był jakimś tam dyrektorem kreatywnym, to jest aktor, którego możemy znać z roli ojca w serialu Wychowany przez Wilki. To była produkcja HBO, dwa sezony chyba miała, i on Ridley Scott, o ile nie mylę, sygnował swoim nazwiskiem.
Nie, czy nie jest science fiction, tak?
Tak, to jest takie ciężkie science fiction, ale nie wiem, czy on w tym momencie jest na Maxie, czy na HBO Max, bo chyba on zniknęło w pewnym momencie.
Tak jak Westworld.
A Westworld jest gdzie indziej do obejrzenia chyba, ale się nie mylę, na jakiejś innej platformie.
Ja słyszałem, że po prostu HBO po prostu zdjęło Westworld ze swojej tej ramówki, znaczy tej VOD, nie? Mhm. Nie wiedzieć czemu, no ale to już jest pewnie inna kwestia.
Może. Nie wiem, czy to nie jest gdzie indziej dostępne. Właśnie mi się wydaje, że była chyba drama o to, że w jakichś innych streamingach się pojawiło, ale albo może mylę tytuł. W każdym razie on też gdzieś tam stracił ojca i to jakoś tam dosyć mocno przeżył i gdzieś tam jego własne doświadczenia są w fabułę gry ubrane. Także Ja generalnie dobrze się bawiłem. Nie jest to szalenie trudna, bo walka jest, bo jeszcze jest walka. Tych postaci, tych przeciwników nie ma jakoś też bardzo dużo. Są strzelający, są latający ze dwa rodzaje, ze trzy rodzaje takich zwykłych mobków, ewentualnie trochę ciężej uzbrojonych. Do tego jakiś taki owado podobny, coś co zabiera tobie życie i przekazuje innym i to trzeba likwidować w pierwszej kolejności. Jest jeszcze jakiś tank. No i oczywiście tam jest ze czterech bossów. Także tego aż tak dużo nie ma, ale też gra jest bardziej nastawiona na eksplorację i wyzwania zręcznościowe. Ta walka się oczywiście pojawia, bo to są takie komnaty, w której wchodzisz, po prostu zamyka ci obszar i musisz tam walczyć, ale naprawdę nie jest jakoś szalenie trudna. W momencie, kiedy rozpracujemy techniki,
schematy,
tak, takie są najlepsze i które przeciwnik powinien zejść pierwszy, bo najbardziej psuje krwi, to ona idzie bardzo szybko, jak po sznurku w zasadzie, nie? Że w pierwszej kolejności tych, co strzelają, w drugiej kolejności tego, co odradza życie, nie? W trzeciej kolejności pozdejmować latające i dopiero zająć się tymi najsłabszymi, czy tamtymi po prostu, co chodzą po ziemi i walą. Ale
On jest bardzo ładny. Pamiętacie, że ja tak sobie włączyłem teraz, żeby zobaczyć i faktycznie, jak ktoś by przeszedł tak z tego nowego Prince of Persia prosto w to, to czuje się, wiesz, jak w domu. Mhm. Bo wizualnie na pierwszy rzut oka, oczywiście jak zaczynasz się w te szczegóły tam wpatrywać, to widzisz te różnice, ale jest niemal na tym samym silniku, ja bym tak to nawet ujął. Mhm. Wiesz,
może
naprawdę,
być.
Że jest ten, mimo że to są zupełnie inne, to potem ta gra Ubisoft, tutaj jest gra od EA Originals, więc to nie mhm. jest... To
też jest ciekawe, że właśnie jego to jest chyba brytyjskie studio, robiło tą grę pod jej i trochę ta gra raczej przeszła pod radarem. Nie wiem, ja chyba, nie wiem, siebie na Twitterze widziałem, że tylko ja w nią gram. Gdzieś tam o tym pisałem, natomiast ktoś tam mi napisał, już teraz nie pamiętam nazwiska nikogo tej osoby, ale gdzieś tam, że ta gra to jest... wynik jakiejś tam ingerencji lewicowego, jakiegoś tam firmy, która ingeruje w fabuły.
Tak. To nie Sweet Baby.
Sweet Baby, tak. I że Sweet Baby tam maczało palce w tym. No ja jestem w stanie zrozumieć. I oczywiście tam przekabacił cytat z tego aktora, projektanta tej gry, który powiedział, że jeżeli że tam było tak, że jeżeli ktoś, ta gra mu się nie będzie podobała, a lubi Metroidvanie, lubi gatunek, a mu będzie twierdził, że czy nie będzie chciał zagrać, no to chyba tylko dlatego, że jest rasistą, bo stworzył ją, sfinują twarzą i głosem czarnoskóry aktor i robiło to studio, które czerpało z korzeni afrykańskich. Oczywiście tamta osoba gdzieś tam napisała, że jeżeli tej gry nie kupisz, to jesteś rasistą. Także ten przekaz gdzieś tam został zniekształcony. Natomiast ja na przykład nie wyczułem tam lewackich, lewicowych jakichś treści. No to jest może to kwestia tego, że to opowiada jakąś tam historię z części świata, której no aha. Nie wiem, teraz poprawnie znaczy, politycznie
to
jest
jak najbardziej pasowałoby, żeby
nic nie mówić.
Gdzieś akcja w Afryce, to że postać się gra ciemnoskórą i że tam całe te wszystkie właśnie aspekty nie. związane z tym, wiesz, no tak jak Black Panther, nie? No
tak.
To jest no nie można mieć pretensji do Black Panther, że jest Black Panther.
No wiesz, tutaj jest kwestia pokazania świata, który przemierzamy krainy, które są już po upadku. To tam rzeczywiście jakieś tam pozostałości po wielkich aglomeracjach, to są już, wiesz, kilkaset lat temu te wielkie aglomeracje były. Teraz są chałupki zbite z patyków. Także my tego... ale ten, wiesz, też są fantastyczne zwierzęta, wiesz, tam są czaszka słonia wielkości góry na przykład, nie? Także to jest też jakaś tam fantastyka i historia czerpiąca z legend. No wydaje mi się, że nie ma tam treści, które Sweet Baby mogłoby, nie wiem... sugerować, ale nie wiem, też nie znam się, nie śledziłem tej dramy wokół tego studia.
Myślę, że to w ogóle nie warte śledzenia już tak naprawdę, bo taka kolejna drama zrobiona z dramy. Znaczy, wiesz co mi chodzi, że drama była zrobiona z tego, że była drama o jakąś dramę. No nie wiesz, jak chcesz, że to była już meta w mecie, nie wiem, dramy. Że już wszyscy naprawdę zapomnieli, o co na początku poszło i gdzie jest problem i dlatego ja uważam, że wszystko, co z tego wynikło, no nie, to tak naprawdę tylko pokazało, jak ludzie potrafią się odpalać z byle powodu i ta plemienność, w tym sensie, że przynależność do jakiejś grupy, no nie, jest dla nich ważna i jakiś taki ten, więc ja tutaj się nie opowiadam po żadnej ze stron, bo uważam, że po prostu jedna i druga, wiesz, mocno przesadzają w tym, więc ja po prostu, wiesz, nadal zostaję przy tym, że... sam daję sobie ocenić grę, wiesz, w tym sensie, że nie oceniam Suicide Squad i wiem, że dużo ludzi na przykład mówi, że w sposób, jaki na przykład, nie wiem, bo to musiałbym zdradzić, ale wiesz, o co chodzi, że niektóre rzeczy się dzieją, no nie? Że to wynika właśnie z tego, że coś jest takie albo takie, ale ja uważam, że wiesz, pewnie to są jedne elementy, ale wiesz, Suicide Squad pewnie się nie sprzedał albo ludzie mają zarzuty nie dlatego, że tam jest, tak jak mówisz, że pracował przy tym Sweet Baby, tylko że to jest słaba gra, nie? Ale, jak mówię, zobaczę, sprawdzę kiedyś, być może, no bo to w końcu chyba jest Rocksteady, o ile się nie mylę, chyba, że się mylę.
Nie, więc... to jest Rocksteady, to jest Rocksteady.
No właśnie. A Rocksteady do tej pory mnie nie zawiodło i Rocksteady jest no po prostu dla mnie Rocksteady to wiesz, przede wszystkim pierwszy Batman, Arkham Asylum i dla mnie to jest jedna z takich gier, wiesz,
ja się przy każdym Batmanie, ja się przy każdym Batmanie naprawdę bardzo dobrze bawiłem. Jeszcze kończąc o Zao, także jeżeli macie ochotę pograć sobie w coś momentami wymagającego, ładnymi obrazkami, z fajną muzyką i z takim właśnie...
I w Metroidvanie.
Metroidvanie, ale też takim kolorytem, że... Bo trochę po to gramy w gry, żeby, nie wiem, obcować trochę z innymi kulturami, nie? Czy to... Myślę, że dlatego też chociażby Wiedźmin odniósł sukces, bo dla wielu zachodnich graczy to był pierwsza styczność z taką naszą kulturą, nie wiem, malowaniem domów, wycinankami i dla nich to było coś wow. No to tutaj są jakieś tam elementy tych afrykańskich wierzeń, które w jakiejś tam przekształconej formie możemy znać, nie wiem, z jakichś tam wierzeń wudu i książek tego, Nila Gaimana, ale tutaj mamy gdzieś tam bezpośrednie sięgnięcie po coś, nie chcę mówić orientalnego, ale coś egzotycznego i po coś też coś fajnie brzmiącego, bo ten dubbing afrykański jest naprawdę spoko. Można grać z angielskim, ale ja sobie pozwoliłem na po prostu posłuchanie tego afrykańskiego i to też wprowadziło mnie w jakiś tam fajny klimat. Także gra jest ładna, ładnie brzmi.
Super.
Nie jest jakoś szalenie wymagająca. Ja sobie tam wyłączyłem, bo tam jest też sporo opcji do zmiany. Ja sobie wyłączyłem chyba ten szarpanie ekranem, nie? I też mi się wydaje, że w tym momencie mi gra trzymała równo 60 klatek, bo tam w pewnym momencie w takich, gdzie jest dużo ognia w momentach, to trochę spadki były. Ale Zao ma moją rekomendację, jak miał jakieś tam cyfry dawać, to 7/10.
Ja się cieszę, że o niej wspomniałeś, bo mi zupełnie uciekła spod radaru. Gdzieś mi się pojawiła, ale teraz...
No ja w ogóle o niej nie słyszałem. Ja zobaczyłem ją dopiero w sklepie, weszło i spojrzałem sobie i mówię, no fajnie wygląda, może sobie wieczorkiem pogram. I dopiero wtedy... tę grę zobaczyłem. Jak ja patrzyłem to tam na PlayStation Trophies, to tam chyba było, nie wiem, kilkaset osób w nią grało. Nie wiem, czy także wiesz, tam naprawdę to była świeżonka. I ja mówię, ja się dobrze bawiłem. Nie jest to nic, po czym bym nie mógł spać w nocy i ciągle bym tej grze myślał, ale dobra zabawa, dobra rozrywka.
Super. To na koniec, ja w ogóle, znaczy nie będę mówił, w co ostatnio grałem, bo dopiero zacząłem grać. Mam jakieś 2 godziny w Indykę gram. I to
czyli
jest,
zaraz kończysz.
Tak, to jest, mam nadzieję, bo dlatego, że to jest ciekawa gra pod tym względem, że my gramy zakonnicą. I to jest jakiś taka, nie wiem, czy przełom XIX, XX wieku, czy końcówka XIX wieku, gdzieś tam w Rosji. Nie wiem, czy podczas jakichś potyczek jakaś, nie wiem, wojna domowa, czy coś takiego, nie wiem, co dokładnie się tam dzieje, nie, bo to wygląda dosyć szaro, buro i ponuro. My jesteśmy to za końcem i tak sobie pomyślałem, że tam są bardzo ciekawe, intrygujące elementy związane z tym, jak ta nasza zakonnica bohaterka postrzega rzeczywistość. I od razu mi się tak zastanawiam, czy będzie tutaj tak to podkreślane, bo ja jeszcze nie czytałem żadnych recenzji, dopiero chcę przejść grę i dopiero poczytać, czy tutaj jakiś klucz jak w Senua's Sacrifice?
Właśnie miałem się o to zapytać, czy to jest coś jak Senua's Sacrifice, że to postrzeganie rzeczywistości to jest właśnie... Ale okej, zamilknijmy.
Znaczy nie, no to jest tak, że powiem ci, że to może być iść w tym kierunku, no nie, bo słyszymy głosy, no to nie będę za bardzo zadał, bo to już właściwie dać od pierwszych tych, ale też ma się wizję i też jest w ogóle... I tu już akurat nie będę mówił, ale jest jakby przejście z jednego modelu gry na drugi. To jest dosyć ciekawe, no nie? Ale sama gra ta główna, no to jest taka, to jest gra z trzeciej osoby. Chodzimy tą zakonnicą, rozwiązujemy jakieś zagadki środowiskowe, spotykamy jakichś ludzi i na razie jest o tyle to ciekawe, że gra jest moim zdaniem troszeczkę nudna, nie? Pod tym względem, ale jest intrygująca. Jeśli na przykład miałbym oceniać tę grę, wiesz, tak po prostu na sucho, to bym powiedział, że wiesz, rozgrywka, jeśli chodzi o rozgrywkę, to nisko ją oceniam. Ale jako taki pomysł, setting i w ogóle to, że naszą główną bohaterką faktycznie jest zakonnica, no nie, i to zakonnica z jakimiś tam problemami, no to jest ciekawe, więc ja mam nadzieję, że do tego wrócę, jak ją skończę, no bo dopiero zacząłem, świetnie chodzi na deku, to tak, przynajmniej jeśli ktoś komuś nie przeszkadza, że gra chodzi w 30 klatkach, nie, i to tyle, no, ale wiesz, to sobie pomyślałem, że nie, że zakończę to słowami właśnie Matta Butiego, ten podcast, nie dlatego, że on mówi jakieś bardzo ważne, kluczowe słowa, tylko sobie zdałem sprawę, że po prostu nie przeczytałem wszystkiego, co on napisał, okay, w tym liście, więc to będzie takie zamknięcie. I odpowiedź na to pytanie, jaka jest wizja właśnie Microsoftu, na co oni stawiają. I Mark Butti dalej pisze w tym swoim liście do pracowników. I to jest, jak mówię, tłumaczenie z Google Translator, więc wybaczcie, że nie jest jakoś tam idealne. Bethesda pozostaje na jednym z kluczowych filarów Xbox z mocnym portfolio niesamowitych gier i dobrze prosperującymi społecznościami. To ciekawe. Patrząc w przyszłość, na horyzoncie widzimy imponującą gamę gier. Tylko w 2024 roku będziemy mieć Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and the Great Circle oraz Golden Road w Elder Scrolls Online. Kiedy dostosowujemy nasze plany i zasoby, aby jak najlepiej przygotować się na sukces tej złożonej i zmieniającej się branży, nasze zespoły w Ark & Lion, Bethesda Game Studios, id Software, Machine Games, ZeniMax Online Studio oraz zespoły wydawnicze i korporacyjne Bethesdy będą dobrze przygotowane do tworzenia nowych praw własności intelektualnej, czyli nowych marek, inaczej, odkrywania nowych koncepcji gier i rozwijania naszych istniejących franczyzn. Właściwie to, co żeśmy powiedzieli, on to już tylko podkreślił. Dziękuję Ci, Rafale, za ten bardzo fajnie, szybko skomentowany temat. Znaczy, bardzo fajnie, tak chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że się tak zgadaliśmy na szybko, hoc, żeby dokładnie właśnie ten break, tak, breaking news skomentować, i mam nadzieję, że już następnym po prostu już nie musimy jakichś takich smutnych wiadomości komentować, tylko wesołe właśnie, może jakieś takie informacje podnoszące na duchu graczy, na przykład wskrzeszenie jakiejś dawno zapomnianej, ale ulubionej marki, nie wiem, coś w tym stylu. Dziękuję Ci jeszcze raz, Rafale, za rozmowę.
Dzięki.
Słyszymy się za tydzień. No cześć. Pamiętajcie, cześć, żeby klikać dzwoneczki, subskrybować wszystko, co tam najlepsze. Dzięki.